niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jak każdego dnia, tak i dzisiaj o tej porze rozpoczynamy rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie pragnę przywitać gościa naszego dzisiejszego spotkania. Podejmujemy ten temat już w drugiej części. Pierwsza odbyła się tuż po godzinie 18 w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. W studiu Radia Maryja witam serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Rzeżyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, ekonomistę. Szczęść Boże, panie profesorze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, wiele spraw, wiele wątków, bo temat jest bardzo znaczący i bardzo ważny, jeżeli rzeczywiście myślimy o dobrej przyszłości dla Polski. Co się stało z polską gospodarką? Stawiamy sobie właśnie to pytanie dzisiejszego wieczoru wraz ze słuchaczami Radia Maryja.
Co się stało z polską gospodarką? No, polska gospodarka wyszła na tory, można powiedzieć, gospodarki peryferyjnej Unii Europejskiej. Na to pozwolono. Nie myśmy pozwolili. Na to pozwolono. Transformacja, która była realizowana w sposób bardzo nieprofesjonalny z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ no, zaniedbano bardzo wielu ważnych elementów. Naiwnie wierzono, że taki skok, jak to się nazywało, szokowa terapia w rynek bardzo szybko, że doprowadzi do dobrze funkcjonowanej rynkowej gospodarki, bo rynek wszystko ureguluje sam. Otóż popełniono zasadniczy błąd. Nie rozumiano, że w tych nowych warunkach stworzonych bardzo pośpiesznie, tak bez przemyślenia, na przykład co do tych 100% warunkach inflacji, w ogóle nie rozumiano tego mechanizmu inflacji. To wymagałoby bardzo skomplikowanego wykładu tak naprawdę. Musiałbym mieć tablicę, a tu takiej możliwości nie ma, żeby to wyjaśniać, bo to są trudne sprawy. Ale po prostu popełniono taki błąd, że narzucono przedsiębiorstwom takie warunki i realizowano to, można powiedzieć, przekleństwo tej polskiej transformacji. To znaczy realizowano tą prywatyzację, w której dopuszczono do tak zwanych wrogich przejęć. A jednocześnie, ja bym powiedział tak, albo wrogich przejęć, albo jakichś takich infantylnych przejęć, tak można delikatnie powiedzieć, gdzie jakiś, proszę Państwa, lekarz kupował fabrykę szkła na przykład artystycznego, prawda, nie mając kompletnie pojęcia, jak to funkcjonuje, czy jakieś do tego typu dziwne procesy prywatyzacyjne, gdzie byle kto się zgłosił i był brany, bo wydawało się, że wystarczy, że będzie w prywatnych rękach, no to prywatny właściciel już zadba, prawda? No nie, do tego trzeba mieć wiedzę, umiejętności. Wywalano ludzi kompetentnych, a wpuszczano ludzi, no, którzy wydawało się, że jak on będzie prywatny, to on już będzie świetnie zarządzał. No nieprawda. A jeśli chodzi o ten kapitał zagraniczny, no to jak już mówiłem w tej części telewizyjnej, no nie rozumiano tego, że kapitalizm jako gospodarka nadprodukcji nie potrzebuje jeszcze polskiej produkcji. Więc jak ten kapitalista wchodził jako konkurent, bo on był konkurentem, to się bardzo naiwnie nazywało inwestor strategiczny, branżowy, czyli z tej samej branży, ponieważ on już się na tym zna, to on wejdzie, przejmie polskie przedsiębiorstwo i będzie je rozwijał, dokapitalizuje i tak dalej. No on nie był tym zainteresowany, bo jak jest nadprodukcja, on musi sprzedawać swoją produkcję, no to po co mu polskie przedsiębiorstwo? On je likwidował po to, żeby przejąć rynek, żeby wykorzystać najbardziej wartościowe z tego przedsiębiorstwa. Zwykle to były na przykład technologie. Wiele przedsiębiorstw polskich miało znakomite technologie, czyli sposoby produkcji, jakichś bardzo unikatowych czasami produktów, no, które można było wykorzystać, a całą resztę wyrzucić. Na przykład zaplecze badawcze, prawda? Narzekamy, że nauka, że przemysł nie wspiera nauki, rozwoju naukowego. No ale jak? Po co? Prawda? Narzekamy, że architekci nie mają pracy. Dlaczego architekci nie mają pracy? No przychodzą ci zagraniczni inwestorzy i oni biorą swoich architektów. A po co im polscy architekci? Prawda? Młodzi ludzie kończą architekturę i nie mają pracy, a jednocześnie nie stworzono mechanizmów zabezpieczających interes prywatny, na przykład przedsiębiorców albo pracowników. Jednym z najgorszych elementów tego wszystkiego było to tak zwane uwolnienie rynku pracy w sposób taki, że podporządkowano całkowicie pracownika, praktycznie doprowadzając kodeks pracy do jakichś takich szczątkowych form, gdzie stworzono pracodawcom czasami takie warunki, żeby mógł nie respektować kodeksu pracy. No i efekt tego taki, że te właśnie umowy śmieciowe, prawda, spychanie ludzi na takie formy zatrudnienia, żeby dla pracodawcy, żeby był jak najmniejszym kosztem, no ale w normalnej gospodarce to jest tak, że to, co ludzie zarabiają, to ludzie wydają i to się staje dochodem wszystkich przedsiębiorców jako takich. Czyli po to, żeby wszyscy przedsiębiorcy dobrze funkcjonowali, żeby gospodarka się rozwijała, no to ludzie powinni zarabiać i wydawać pieniądze. No a jak przejął kapitał zagraniczny, no to on chce wykorzystać tych ludzi, żeby oni pracowali, produkowali. On sobie później to zabiera, tę swoją produkcję, zyski, jak najwyższe chce mieć i te zyski zabiera do siebie. Bo w normalnej gospodarce rynkowej, gdyby to kompetentnie te przekształcenia dokonano, tę transformację kompetentnie, gdybyśmy mieli kompetentnego tutaj fachowca od transformacji, prawda, to by wiedział, że te przedsiębiorstwa zachowane w polskich rękach w efekcie by zysk zatrzymywały w dużej części we własnym kraju, czyli by wydawały nawet jak przedsiębiorcy mają duży zysk, no to zostawiają w kraju i wydają w tym własnym kraju i ten pieniądz zostaje w kraju, staje się jakby z drugiej strony siłą napędową gospodarki od strony przedsiębiorców. No ale ta bezmyślnie, można powiedzieć, śmiało można powiedzieć, że bezmyślnie realizowana prywatyzacja doprowadziła do utraty znacznej części potencjału gospodarczego Polski. Jak już wcześniej mówiłem, ponad 30% przedsiębiorstw zostało zlikwidowanych. Nie można powiedzieć, były niewydolne w socjalizmie, ale właśnie w kapitalizmie mogły być znakomitą bazą i gdyby nie te błędy, to byśmy byli krajem na poziomie Hiszpanii prawdopodobnie. Tak, bylibyśmy takim, można powiedzieć, w dolnej strefie stanów średnich krajem Unii Europejskiej. Prawda? A tak jesteśmy na skrajnych peryferiach, gdzie poziom życia Polaków i te sprawy na przykład opiekuńczości państwa. No, państwo musi w pewnych elementach być wobec obywatela, pełnić funkcje opiekuńcze, znaczy zapewniając mu dobrą służbę zdrowia, edukację, dobry system emerytalny, w którym na emeryturze no, godnie żyje. I to wszystko zostało właściwie zmarnowane, dlatego że no, nie ma paliwa, a paliwem jest dobra gospodarka, przemysł przede wszystkim, przemysł.
Panie profesorze, mówimy także o transformacji. 25 lat tuż za nami. Popełniono bardzo wiele błędów. Pan profesor mówi o nieudolnej transformacji w pierwszej części naszego spotkania. Mówiliśmy, że Polska została doprowadzona do tak dramatycznego poziomu, że dzisiaj, chcąc przykładać różnego rodzaju schematy, moglibyśmy otwarcie mówić o kraju kolonialnym.
No właśnie, to tak się nawet mówi. Co to znaczy kraj kolonialny? To znaczy, że ktoś wchodzi, wykorzystuje tubylców po to, żeby tanio pracowali na jego plantacjach czy w jego przedsiębiorstwach, a co zostanie wyprodukowane, on zabiera i gdzieś tam sprzedaje i zarabia na tym. No a kraj jest eksploatowany, ta tania siła robocza, surowce wewnętrzne, prawda, zasoby tego kraju są eksploatowane, no po to, żeby ten, kto z zewnątrz przyszedł, żeby mógł to wyeksploatować, wykorzystać i sobie pójść. Ewentualnie okopać się, prawda, w dobrze strzeżonych, jakichś, można powiedzieć, jako dobrze strzeżonych twierdzach czy osiedlach z ochroniarzami i tak dalej. No tak trochę jest, prawda? Charakterystyczne, że kiedyś nie było takich osiedli na taką skalę, prawda, za płotami i z ochroniarzami naokoło i tak dalej. No teraz to tak funkcjonuje trochę, że społeczeństwo się dzieli. No kto dzieli społeczeństwo? No nie Prawo i Sprawiedliwość dzieli społeczeństwo. Społeczeństwo jest dzielone przez tych, którzy źle rządzą.
Co jest największą bolączką polskiej gospodarki po tych 25 latach, panie profesorze?
No ja myślę, że największą bolączką jest no bardzo wiele. To tak trudno powiedzieć największą. No nie ma jednej największej, ale moim zdaniem zła prywatyzacja jest największą bolączką i to przejęcia, to złe wrogie przejęcia i utrata tego przemysłu. Utrata przemysłu jest największą, znacznej części przemysłu. Znaczy nie całego oczywiście, bo część przedsiębiorstw się przekształciła i w niektórych prywatnych rękach one bardzo dobrze funkcjonują. dużą bolączką jest stworzenie pewnej takiej filozofii przez pewne grupy, bym powiedział, tak zwanych liberałów czy neoliberałów, takiej filozofii, że właśnie ten rynek i spychanie roli pracownika. Uważam, to jest bardzo złe zjawisko. Spychanie pozycji pracownika i spychanie pracownika w takiej podrzędnej roli wykonawcy, że on ma się całkowicie podporządkować, ten tak zwany elastyczne zatrudnienia, elastyczne czasy pracy i tak dalej. Uważam, to jest bardzo złe zjawisko. Dlatego, że państwo powinno dążyć do tego, żeby tu stabilizować stosunki między pracownikiem a pracodawcą. A to państwo źle rządzone, niestety, jedną z tych stron faworyzuje i nie ma dobrego stanu gospodarki, jeżeli z dwóch stron systemu gospodarczego w gospodarce rynkowej są dwie strony. Jest strona kapitalisty i strona pracownika. Kapitalista rozumiany jako ten pracodawca, prawda? Właściciel kapitału, właściciel przedsiębiorstwa. A z drugiej strony pracownik. Otóż nie można stwarzać takiej sytuacji, że jedna ze stron jest faworyzowana. Ani jedna nie powinna być, ani druga. I tak naprawdę zawsze mocniejszą pozycję ma pracodawca. Pracownik ma z zasady słabszą pozycję, prawda? Czy pracodawca, czy menedżer, on ma zawsze silniejszą pozycję. Wobec tego nie powinno się go faworyzować za nadto. Powinny się stworzyć warunki równowagi. Ale oczywiście pracownicy też muszą szanować interesy swoich pracodawców, prawda, interesy firmy. I to w dobrych układach to pracownicy są gotowi nawet do wyrzeczeń, prawda, żeby ratować swoją własną firmę, podtrzymać, ale jeżeli widzą lojalność z drugiej strony.
Mówiliśmy o tym dramatycznym i trudnym momencie, w którym znalazła się polska gospodarka. Ale te niektóre aspekty, których dotknął pan profesor, jakby nijak nie przystają do tego, co obywatele mogą wysłuchać chociażby podczas konferencji prasowych, zapewnień polityków obozu rządzącego, tego, co tak często pada z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, to całe pasmo sukcesów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I między innymi myślę takim na płaszczyźnie gospodarczej czynnikiem jest chociażby PKB, bo dowiadujemy się nieustannie, że za właśnie rządów Platformy Obywatelskiej nastąpił niesamowicie intensywny wzrost PKB, sięgający aż ponad 30%. A zatem, panie profesorze, kolejny sukces?
No właśnie, to już mówiliśmy, ale nie wszyscy być może słuchali. Bo tak jest zwykle, że w tej wieczornej audycji jest trochę inna grupa słuchaczy w radiu. Wobec tego przypomnę, że rzeczywiście ten wzrost, jak to się mówi nominalnie, czyli w tak zwanych cenach bieżących, w roku 2007 do 2013, czyli za rządów Platformy Obywatelskiej, wyniósł 39%, tak zwanego produktu krajowego brutto, narodowego, czyli to, co zostaje w rękach kraju. Krajowców, tak mówiąc po prostu, to 38,2%. Produkcja sprzedana 39,4%. No ale jeżeli to przeliczymy realnie, czyli zlikwidujemy wpływ inflacji, bo niby rośnie, ale ceny też rosną. Pieniądz powoli osłabia swoją wartość w wyniku inflacji. I jeżeli ten fakt uwzględnimy, i zastosujemy to, co się ekonomiści nazywają deflatorem, prawda? Czyli deflator to jest taki wskaźnik, który likwiduje wpływ inflacji i pozwala zobaczyć, co się realnie dzieje. Otóż realnie okazuje się, że tylko 23,2% wzrosło PKB, a narodowy 22,4%. Czyli jest to znacznie mniejszy. Ja już tutaj też cytowałem, jak to przeciętnie rocznie. To się okazuje, że przeciętny roczny wzrost realnie w latach 2007 do 2013 wynosił 3,2%. Jeśli chodzi o krajowy produkt, tylko wszystko, co wytwarzamy. Natomiast w latach 2005-2007, czyli to jak w okresie Prawa i Sprawiedliwości, ten wzrost był ponad dwa razy wyższy, bo 6,7% rocznie. No czyli to są zasadnicze różnice, prawda? Też można przypomnieć, że jeśli chodzi o bezrobotnych, prawda, to bezrobocie ogółem jeśli chodzi o czas Prawa i Sprawiedliwości, bezrobocie spadło o ponad milion osób. Prawda? O ponad milion osób. A później zaczęło stopniowo rosnąć i od w latach 2008-2013, czyli ten okres rządów Platformy Obywatelskiej, no wzrosło o 684 tysiące. No to jest jednak pewna różnica, prawda? Za Prawa i Sprawiedliwości spadło bezrobocie, a tutaj wzrosło. No więc co tu mówić o sukcesach i o tej Zielonej Wyspie? No trzeba powiedzieć, obiektywne były po części warunki, no ale no jednak ta wyspa nie była taka, można powiedzieć, zielona, ale to taka trawka, bardzo mizerna ta trawka, choć trochę zielona.
Żeby właściwie zrozumieć to często, o czym mówią trzymający ster władzy, Platforma Obywatelska z PSL-em, trzeba, panie profesorze, koniecznie powiedzieć to, o czym pan już wspomniał, o tym efekcie nominalnym i efekcie realnym i o jeszcze jednym bardzo ważnym rozróżnieniu, o różnicy między produktem krajowym brutto a produktem narodowym brutto.
No właśnie, to też nie wszyscy wiedzą. Narodowy produkt, narodowy brutto, to tak mówi się w ekonomii, to jest produkt krajowy brutto plus transfery. Plus transfery, czyli na przykład dochody z zagranicy. Jeżeli dodamy dochody z zagranicy, to mamy produkt narodowy brutto. I na przykład w przypadku Niemiec czy Holandii, to są dwa takie kraje, narodowy jest wyższy od krajowego. Kiedy jest narodowy wyższy od krajowego? Kiedy kraj zarabia na eksporcie i zarobionym kapitał inwestuje za granicą. Inwestuje za granicą i to, co zainwestował za granicą, te zyski ściąga do swojego własnego kraju. No to wtedy jego produkt narodowy jest wyższy od krajowego. U nas natomiast jest taka sytuacja, że produkt narodowy jest niższy od krajowego. W 2012 roku 72 miliardy złotych. 72 miliardy złotych, ponad 70 miliardów złotych. Był niższy narodowy od krajowego. To znaczy te transfery były ujemne. Prawda? Nie wpływało do Polski, tylko wypływało. Dlaczego? No bo oczywiście wchodził kapitał zagraniczny, nabył te przedsiębiorstwa, prawda? No i zyski transferuje do siebie. Bardzo wysokie dochody menedżmentu tych przedsiębiorstw, zagranicznego menedżmentu, bardzo wysokie. No to oni zarabiają, no i do swoich banków wpłacają, prawda? I wykorzystują to u siebie. No to jest zrozumiałe. Natomiast ci, którzy rządzili Polską źle i doprowadzili do takiej sytuacji, no niestety nie rozumieją tego.
Bezrobocie, o którym wspomniał pan profesor, obecnie ogromne, cała czarna, szara strefa, bo o tych dwóch strefach mówimy tak, że je jakoś wyróżniamy, ukryte bezrobocie na wsi i do tego jeszcze ogromna emigracja.
O właśnie, to jest też dobra uwaga. Emigracja, ja też staram się niektórym uświadamiać, że tak naprawdę do bezrobocia to moglibyśmy emigrację zaliczyć. Ponieważ ludzie tracą pracę i wyjeżdżają za granicę. Już tutaj nie są rejestrowani jako bezrobotni. Więc mamy trochę sfałszowany obraz. Jak ja mówiłem, że dobrze ponad milion miejsc pracy zostało straconych w wyniku likwidacji przedsiębiorstw, no to się teraz okazuje, że część tych ludzi wyemigrowała, prawda? Nie będzie zarejestrowana jako bezrobotni. Dużo, ponad 2 miliony ludzi, mówi się nawet 2 miliony 200 tysięcy wyemigrowało emigracji. Ja tutaj mogę też przytoczyć, są ciekawe dane statystyczne, jeśli chodzi o stan emigracji w poszczególnych latach. Otóż co ciekawe, 2005 22 tysiące, 2006 47, 2007 35, czyli już spadło, prawda? Pierwszy początek rządów Prawa i Sprawiedliwości, emigracja spadła z 47 do 35, a w 2008 30 tysięcy, czyli jeszcze spadło. Powoli była tendencja zmniejszająca się emigracji. No a później rok 2009... 2008, co prawda już tam Platforma objęła rządy, ale to jeszcze były efekty, prawda, wcześniejszej polityki. Później dalej były efekty takie, w 2009 do 19 tysięcy spadło, 2010 17 tysięcy, no ale później stopniowy wzrost. emigracja 20, 21, w 2013 32 tysiące, czyli wyżej niż w 2008 roku, prawda? Czyli stopniowy wzrost emigracji. No to jest zjawisko bardzo niepokojące i to jak mówić o bezrobociu, że ono spada. No spada, bo coraz mniej ludzi jest rejestrowanych jako bezrobotni i oni wyjeżdżają za granicę, prawda? Do Anglii i tam pracują na podrzędnych stanowiskach. Niewielu się przebija tak, żeby jakąś karierę robić. No część, bo mamy bardzo zdolnych ludzi, ale wielu pracuje na przykład na podrzędnych stanowiskach, jako rzemieślnicy, jako tam w różnych barach, prawda, i tak dalej, sprzątają. A też niektórzy sobie niestety nie radzą. Są rozbite rodziny. To jest bardzo negatywne zjawisko, bo czasami wyjeżdża ojciec, prawda, wyjeżdża matka, dzieci zostają pod opieką dziadków albo jednego z rodziców tylko, prawda, niepełne rodziny, te rodziny ulegają rozpadowi. No to jest bardzo złe zjawisko, ta emigracja, gdzie człowiek chce się w szybkim tempie wzbogacić, jakoś poprawić swoją sytuację, bo we własnym kraju nie ma takich możliwości.
Aczkolwiek z drugiej strony ciągle słyszymy od obozu rządzącego, panie profesorze, że cały czas tworzone są miejsca pracy, że tych miejsc pracy w Polsce za rządów Platformy Obywatelskiej przybywa.
No właśnie, nie wiem skąd te liczby, bo ja tutaj mam na przykład, ja biorę początek i koniec okresu, tutaj trudno wszystkie liczby. Tutaj troszeczkę ostatnio troszeczkę rejestrowane bezrobocie się trochę zmniejszyło, ale w znacznej mierze jest to wynik właśnie emigracji. Także tu mamy obraz zafałszowany przez emigrację i co jest chyba najważniejsze? Najważniejsze jest tak naprawdę to, gdzie ludzie pracują, co wytwarzają, ile zarabiają. Ten przemysł troszeczkę się odbudowuje. Ale na przykład to nieszczęsne Pendolino, prawda? To jest taki świetny przykład tej koszmarnie błędnej polityki tego rządu, bo no jak można było taki pociąg tak koszmarnie kosztowny kupować za granicą we Włoszech, jak można było równie dobrze w polskim przedsiębiorstwie, które produkowało takie same wagony, a teraz się okazuje, że prędkość, jaką się będzie mogło Pendolino poruszać, to będzie nawet taka mniej więcej, albo nawet mniejsza, czas przejazdu będzie mniejszy niż był przed II wojną światową, prawda? No to są już rzeczy trochę humorystyczne. W każdym razie nie ma tu jakiegoś drastycznego poprawienia stanu naszej, że tak powiem, przejazdów kolejowych. Żeby ta kolej jest w jakiś koszmarny sposób zarządzana, bo rozbicie tej kolei to powinna być jednym organizmem, na spółki, spółeczki, jakieś regionalne, jakieś terenowe, prawda, Eurocity, tam różne takie, prawda, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, które, nie, przepraszam, coś tutaj sobie zażartowałem trochę, ale te różne przedsiębiorstwa w ramach PKP, to jest nieporozumienie. Otóż likwidowanie linii, czasami te połączenia lokalne są bardzo ważne dla miejscowej ludności, nawet jeżeli tylko część z nich korzysta. No likwidacja PKS-u, no to też jest taki, że tak powiem, koszmar Polski terenowej, prawda, że nie ma takich stabilnych połączeń, lokalnych połączeń autobusowych, normalnie dobrze funkcjonujących linii. No to PKS, ja jako turysta mogę powiedzieć na Mazurach na przykład, na Suwalszczyźnie ściśle biorąc, no niektóre wypadły linie, no nie ma sposób, przyjeżdża się gdzieś, prawda, nie sposób skorzystać z PKS-u, żeby dostać się do innej miejscowości. Jak ktoś nie ma własnego samochodu, w tym momencie jest uwięziony, a miejscowa ludność, no nie wszyscy mają samochody, są też tacy, którzy by chcieli skorzystać z komunikacji publicznej. Otóż takiej komunikacji w niektórych rejonach w ogóle nie ma, kolej nie funkcjonuje, bo kolej, ja to nazwałem, szanowni państwo, i ojcze redaktorze, ja to nazwałem, pisałem niedawno taki artykuł naukowy, nazwałem to demonem rentowności. Na czym polega demon rentowności? Otóż w ekonomii chce się uzyskać jak najwyższą rentowność. To jest stosunek efektów do nakładów czy do majątku, rentowność majątku. Otóż problem polega na tym, że jak chce się osiągnąć średnią rentowność bardzo wysoką, to w jaki sposób? Likwidując elementy najmniej rentowne, prawda? A tym bardziej nierentowne. prawda? Na przykład linie kolejowe, które są, jak to się mówi, deficytowe, prawda, nie przynoszą zysku, nierentowne linie kolejowe. Czy nierentowne połączenia lotnicze. Prawda? To się likwiduje, wtedy rentowność firmy wzrasta, można się pochwalić wskaźnikami, prawda, że ta rentowność nam wzrosła, bośmy nierentowne elementy usunęli. No ale jednak naprawdę firma, która zwłaszcza w komunikacji, prawda, musi uwzględniać elementy rentowne i nierentowne i te, czy mało rentowne, ona musi tworzyć pewien spójną całość. I ta kolej, w kolei no, te bardziej rentowne linie finansują linie nierentowne. Trzeba taki spójny organizm. W ogóle w całej gospodarce jest tak, że gospodarka jako spójny organizm powinna łączyć w sobie elementy najbardziej rentowne i takie mniej rentowne, tak jak właściwie w świecie przyrody jest, prawda? Są organizmy, no, można powiedzieć drapieżne i organizmy, które są podporządkowane, albo też tworzą wspólną całość, jakby organizmy najbardziej, te tygrysy, prawda, wyjadły wszystkie pozostałe zwierzęta, to by nie miały czego jeść, prawda, czyli musi być to w pewnej harmonii. Są i, prawda, antylopy potrzebne, i tygrysy, i lwy, prawda. Jak ktoś uzna, że tylko tygrysy to są te najlepsze zwierzęta, trzeba je prawda, wspierać, no to czyli te tygrysy wymordują wszystkie antylopy, to nie będą miały z czego żyć i ten spójny organizm przyrody się rozpada. No, użyłem takiej metafory przyrodniczej, żeby to uświadomić, to, że gospodarka jako całość musi być tym spójnym organizmem.
I tak. O transporcie pan profesor wspomina, ale w ostatnim czasie obserwujemy także z niepokojem, jakby kolokwialnie powiem, dożynanie także polskich linii lotniczych, przecież narodowy nasz przewoźnik.
No właśnie, tym lotem to też jest jakieś nieporozumienie. Ja też wspomniałem o tych liniach właśnie. To jest bardzo, wydaje mi się, trafna taka analogia, bo nagle ktoś okazuje się, lot kasuje pewne połączenia, bo jako nierentowne, czy mało rentowne, no po to, żeby poprawić ogólną rentowność. No to jest po prostu z punktu widzenia zarządzania nonsensem. Ja przepraszam, bo ja niestety ktoś mi dzwoni. Ja muszę niestety wyłączyć, ponieważ zagapiłem się i nie wyłączyłem.
Tak.
No już, przepraszam bardzo. To wcześniej miałem wyłączone, a teraz już wyłączyłem. Otóż jest tutaj takie nieporozumienie, że ktoś przejmuje te linie. Jakoś u niego funkcjonują te linie, prawda? W innych. To dlaczego lot nie może utrzymać tych linii? Przecież mógłby oczywiście utrzymać. Do niektórych elementów zastosować trochę inne metody zarządzania. Zaakceptować mniejszą rentowność pewnych elementów swojego całościowego obrazu, bo firma powinna rozszerzać swoją działalność, a nie ją zawężać. No to jest jakiś brak profesjonalnego zarządzania po prostu w tej firmie, który prowadzi do tego, że ta firma będzie stopniowo de facto kasowana przy takim zarządzaniu.
Panie profesorze, o polskiej gospodarce mówiliśmy także i to myślę bardzo ciekawe rozróżnienie albo wskazanie na właściwy akcent, oscylując pomiędzy emigracją a demografią.
Tak. Emigracją i demo. To jest bardzo ważny wątek. Tak, to warto go jeszcze tutaj też powtórzyć, bo się mówi, że demografia jest naszym problemem, jeśli chodzi o na przykład system emerytalny, bo nie będzie kto miał pracować do naszej emerytury. Ale to nie jest problem demografii, tylko to, co mówiliśmy, emigracji. Jeżeli jest ponad 2 miliony Polaków wyemigrowało, jest poza granicami kraju, no to jest problemem, a nie to, że się młodzi. Oczywiście młodzi się powinni rodzić, nasze dzieci powinny w przyszłości pracować na nasze emerytury w tym sensie. Pamiętajmy, że tak naprawdę nasze bogactwo i nasza pomyślność zależy od tego, co my produkujemy, prawda? Czyli przemysł jest najważniejszy, bo przemysł to najważniejszą część produktu krajowego brutto wytwarza. Później się efekty wytworzone przez przemysł się dzieli, prawda? Zarabiamy na przykład produkując samochody, samoloty, statki, produkując ubrania, pralki, lodówki i tak dalej, telefony komórkowe, komputery, prawda? No jakoś Co ciekawe, też komputery też wykasowano właściwie firmy polskie, które produkowały Optimus i tam taka ATT firma. Przez całkowicie bezmyślną politykę rządów, wcześniejszych jeszcze, doprowadzono te firmy do upadku i efekt jest taki, że jak wprowadzamy, to muszą robić zagraniczne, prawda? Nie mamy własnej tej produkcji, ale ta własna produkcja po prostu to jest tak naprawdę, można powiedzieć tak w cudzysłowie, no mięso gospodarki, prawda? To jest to, co wytwarza przemysł. Później ten efekt dochodowy wytworzony w przemyśle jest dzielony, prawda? Przez płacenie podatków się finansuje sferę publiczną, przez nabywanie różnych usług finansuje się inne usługowe elementy gospodarki, ale najpierw trzeba wytworzyć to, co najbardziej wartościowe, czyli to mięso gospodarki, czyli przemysł jest najważniejszy. I tutaj przez bardzo delikatnie mówiąc niefrasobliwą, ale tak naprawdę niemądrą, niekompetentną politykę prywatyzacyjną i politykę finansową, bo to też się wiązało z finansami, tam była po prostu koszmarnie niekompetentna polityka kredytowa. Tam zawyżono kredyty dla przedsiębiorstw państwowych zwłaszcza i de facto doprowadzono je do upadku. Taka filozofia, że osłabić, zmniejszyć, żeby można było tanio sprzedać. No przecież kompletne nonsensy tak naprawdę. Ja kiedyś na początku lat 90. też miałem jakąś koncepcję prywatyzacji, zupełnie inaczej to sobie wyobrażałem. Gdyby to wtedy realizowano według mojego pomysłu, to był publikowany zresztą w takim czasopiśmie, już nie pamiętam dokładnie tytułu, ale chyba Przegląd Organizacji czy coś takiego. Czy Teoria Organizacji, to już nieistniejące czasopismo, no to wtedy to uważam było znacznie lepszym pomysłem niż to, co faktycznie realizowano, ale mi się nie miałem szansy się z tym przebić wtedy, no bo była obowiązująca doktryna, która była całkowicie błędna, no jakiś tam Sachs przyjechał, no człowiek kompletnie bez tak naprawdę pojęcia, jak się powinno takie rzeczy robić, no ten Sachs, który później trochę zmądrzał, trzeba powiedzieć obiektywnie, trochę mówił sensowniejsze rzeczy, ale to, co on wtedy opowiadał, to były po prostu tak naprawdę mówiąc, ekonomiczne nonsensy.
Panie profesorze, bolączka ogromna naszych czasów, Polaków, ludzi żyjących w kraju, poza granicami, to także destabilizacja rynku pracy.
Destabilizacja rynku pracy, bardzo poważny problem, bo ja już mówiłem, że moim zdaniem powinno się budować stabilne warunki na rynku pracy dla pracowników. To, co ludzie zarabiają, to ludzie wydają, a to, co ludzie wydają, to jest zarobkiem przedsiębiorców. Czyli sami przedsiębiorcy, gdyby te tak zwane organizacje przedsiębiorców są takie, gdyby one miały kompetentniejszych co nieco tych swoich ekspertów, no to staraliby się budować wspólnie z państwem, nawet wspólnie ze związkami zawodowymi jakiś taką sytuację stanu bardziej stabilnego, prawda? Żeby ten pracownik jak najlepiej zarabiał. Przed wojną na przykład, ja kiedyś spotkałem takiego historyka w sanatorium, pamiętam, na początku lat 90. historyka, który zajmował się rodami dawnych polskich przedsiębiorców przedwojennych. Otóż ciekawe, że mi opowiadał, to było chyba w 90 albo 89 roku i opowiadał mi taką ciekawostkę, jak to właśnie polscy przedsiębiorcy przedwojenni, jak budowali swoje przedsiębiorstwa i starali się, to była przecież ta taka humanistyczna także postawa i wysoka edukacja tych przedsiębiorców, nie tylko techniczna, ale także właśnie humanistyczna, na bardzo wysokim poziomie ludzie. Więc oni na przykład budowali dla swoich pracowników osiedla mieszkaniowe, żłobki, przedszkola, żeby zatrudnione u nich kobiety mogły te dzieci do żłobków i przedszkoli. Dbali, prawda, także o tą infrastrukturę i można powiedzieć takie przedsiębiorstwa, które realizowały jednocześnie politykę opiekuńczą wobec swoich własnych pracowników. Oczywiście nie wszyscy, no przecież to nie może, to różnie. Te najważniejsze rody, ja nie będę tutaj wymieniał, bo nie wszystko pamiętam tylko ten najważniejszy taki element, który mnie bardzo mi się podobał. I tutaj teraz mamy taką sytuację, że organizacje przedsiębiorców, no ja bym tutaj zaapelował, jeżeli by ktoś, żeby tak bardziej kompetentnie podchodzić do stosunku między pracodawcą a pracownikiem. Jeżeli związki zawodowe, widząc, prawda, że ich stanowisko jest całkowicie ignorowane, wychodzą z komisji trójstronnej, no to jest bardzo złe zjawisko. Tutaj mogę, muszę pewną sprawiedliwość oddać panu prezesowi Goliszewskiemu, bo on zamierzał napisać taką pracę, tam trochę nie wyszło, ale trochę się pośpieszył za bardzo, o pracę o potrzebie dialogu społecznego. To był bardzo dobry pomysł. Gdyby już tak trochę rok nad tym popracował, byłoby to znacznie lepsze, ale nie byłoby wtedy takich problemów, jakie później były. Ale muszę powiedzieć, że nawet profesor Hrynkiewicz, nasza koleżanka, posłanka, też zwraca uwagę na potrzebę dialogu społecznego. Właśnie to zwróciła tę uwagę, że tam później ona mówiła o tym potrzebie dialogu społecznego i to mi się skojarzyło z tą pracą pana prezesa Goliszewskiego. Nie chciałem tutaj właściwie tak wymieniać go może, ale właściwie to trzeba pewną sprawiedliwość oddać, prawda? I ta potrzeba dialogu istnieje, bardzo silna jest ta potrzeba dialogu i powinniśmy, moim zdaniem, te organizacje pracodawców powinny odejść od takiego jednostronnego spojrzenia na stosunki między pracodawcami a pracownikami i cała ta polityka uelastyczniania tych umów śmieciowych i tak dalej, trzeba znaleźć wyjście z tej sytuacji, bo na tym nie można budować silnej gospodarki.
Ważny także problem, panie profesorze, to wydłużony czas pracy, niskie emerytury i niestabilna sytuacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
No emerytury, jeśli chodzi o te emerytury, to jest bardzo poważny problem. Ja jestem krytykiem tego całego rozwiązania, które jest stosowane obecnie. Jeszcze wtedy, kiedy był wprowadzany system emerytalny, tak się składało, że ja i obecnie profesor Hrynkiewicz byliśmy, ja byłem tylko doktorem, ale pracowałem już jako ekspert w Biurze Ekspertyz Sejmowych i mogę to jako anegdotę przytoczyć, że oboje żeśmy krytykowali tą reformę emerytalną, która była procedowana w tej specjalnej podkomisji do spraw reformy emerytalnej. No i przewodniczący tej komisji powiedział, no oni tutaj, proszę ich nie zapraszać tutaj, tych ekspertów, bo oni krytykują. No w ten sposób nie można, proszę państwa, budować, że to jest jakiekolwiek reformy. Jak są jakieś krytyczne uwagi, no to tylko właśnie ich trzeba słuchać, bo może tam jest coś ważnego. No nie, oni po prostu, a po co ich zapraszać? Było takie na prędce, na hura, prawda, wprowadzanie systemu, który się nazywał kapitałowy. Dlaczego? No bo niestety, na czym polega problem? Problem polega na tym, że to był wpływ pewnych międzynarodowych instytucji finansowych, tam Banku Światowego, gdzie poziom kompetencji, czyli zrozumienia tych problemów jest, można by powiedzieć, kompromitująco niski. Tam naprawdę nie ma ekspertów, którzy by rozumieli tak naprawdę, jakie były problemy. Oni uważali, że trzeba zmniejszyć, prawda, wydatki systemu emerytalnego, obniżyć, a na to najlepszym sposobem będzie urynkowienie, prawda, i kapitałowy system. No przy tym niskich płacach, przy tym braku zasobu oszczędności, no to było po prostu nieporozumienie. To trzeba zupełnie inaczej było robić. Efekt jest taki, że wprowadza się system kapitałowy, gdzie ile sobie uzbierasz, tyle będziesz miał. A jednocześnie wprowadza się takie elementy do rynku pracy, żeby ten kapitał był jak najmniejszy, prawda? Te elastyczne formy zatrudnienia, zatrudnianie pracowników na najniższej płace 1600 zł, od tego odprowadzanie składki, a później, prawda, ewentualnie dodawanie, podwyższanie tego wynagrodzenia przez jakieś zlecenia, inne formy wypłaty, prawda, a efekt jest tego taki, że później system emerytalny ma niedostatek środków, prawda. To, co proponowano, ten system, odejście od systemu repartycyjnego, prawda, trzeba obiektywnie powiedzieć, że częściowo mamy pierwszy, drugi, chwilę i trzeci. No trzeci nie funkcjonuje, bo ludzie nie chcą oszczędzać, prawda, trzeci dobrowolny. No ale ludzie nie chcą oszczędzać, bo ludzi nie stać na oszczędzanie, prawda. Takich, których stać na oszczędzanie, to jest bardzo niewielu, przecież w tą trzecią grupę podatkową najwyższego podatku, jeszcze wtedy, kiedy były 3 stopy podatkowe, prawda, to wchodził nieco ponad 1% obywateli. To tak naprawdę tych stać na oszczędzanie. Jeszcze w drugiej grupie podatkowej to było około 5% obywateli. No i już ludzi, tak naprawdę tacy byli w pierwszej, no to naprawdę najbiedniejsi i tych w gruncie rzeczy nie stać. I te płace w porównaniu, jak się kiedyś liczyłem jeszcze wtedy pracując właśnie w Sejmie w Biurze Ekspertyz, właśnie w tych czasach i uświadamiałem to, wypisałem takie opracowania, że tak naprawdę jakby ci, którzy są w trzeciej, wchodzą w najwyższą stopę podatkową w Polsce, to w przeliczeniu na zachodnie stosunki płacowe, to oni byliby w ogóle w strefie zwolnienia od podatku, bo byliby tak niskie dochody, że w obszarze zwolnienia albo w najniższej grupie podatkowej, prawda? No to takie dysproporcje oczywiście są nonsensem. Budowanie teraz na tym systemu emerytalnego, kapitałowego systemu emerytalnego, to jest totalne nieporozumienie.
Co z OFE, panie profesorze? Niektórzy mówią wprost, że to jeden wielki przekręt.
No wie, to jest też wielkie nieporozumienie, bo się ludziom bierze pieniądze, prawda? I ja zawsze mówię, że najlepszy biznes, najprostszy biznes to wziąć cudze pieniądze i inwestować. Prawda? Najprostszy. Daj mi swoje pieniądze, a zrobię ciebie bogatym. No takich można powiedzieć mądrali to jest bardzo wielu, ale jak często jest tak, że on cudze pieniądze inwestuje, to owszem, zarabia na tych cudzych pieniądzach, ale swoich by tak nie wydawał. Prawda? To jest, tym byłbym czasami bardziej ostrożny. Ale ja to trochę tutaj humorystycznie, może anegdotycznie to traktuję i trochę żartem, pół serio. Ale rzeczywistość jest taka, że tak naprawdę się zarabia na obracaniu cudzymi pieniędzmi. Prawda? Jest nawet w tej technice finansowania coś takiego, co się nazywa krótką sprzedażą. Pożycza się czyjeś walory, na przykład akcje, te akcje się sprzedaje na przykład za 100, a później jak ich wartość spadnie, odkupuje się za 80, prawda, i się oddaje tamtemu komuś. No to tak zarabiać to można bardzo łatwo. Walutę na przykład też można. Kupić walutę, która jest jeszcze jakoś w jakimś tam stanie, prawda, jak ona się osłabi, to ją oddać później tą walutę. Odkupić i oddać. W tym sensie, że bierzemy od kogoś, sprzedajemy za 100, później odkupujemy za 80 i oddajemy. Tamten ma walory słabsze oczywiście wartościowo już, a myśmy na tej różnicy zarobili. No tak można też robić pieniądze, ale to szkodzi tak naprawdę i rynkowi finansowemu, rynkowi kapitałowemu. Szkodzi tym, którzy mieli te walory, bo są już biedniejsi troszeczkę, prawda? Kiedy ta cena wróci do poprzedniej wartości, to jest bardzo, bardzo niepewne, prawda? Nie wiadomo, kiedy to się stanie. Bywało tak, że wiele lat walory odzyskiwały swoją cenę z jakiegoś okresu. Na przykład, co ciekawe, że Polska dopiero bodajże w tym roku odzyskała wartość indeksu giełdowego, jaki był na początku kryzysu, prawda? No to nie jest dobre. W tym czy w zeszłym roku już tutaj nie jestem tak trochę na bieżąco, ale w każdym razie trwało to wiele lat, a w innych krajach stało się to znacznie wcześniej. Inne kraje znacznie wcześniej odzyskały poziom wartości rynku giełdowego sprzed kryzysu. Znaczy tak naprawdę pod tym względem wcześniej wyszły z kryzysu. A tutaj Polska w słabej pozycji. No i teraz wyobraźmy sobie, że emerytury ludzi zostają uzależnione od czegoś tak bardzo ryzykownego. Prawda? Dlatego właśnie żeśmy krytykowali wtedy jeszcze, kiedy wprowadzono tę całą reformę. Ja uświadamiałem im wtedy, że nasze możliwości kapitałowe są tak słabe, że nie można systemu emerytalnego opierać na systemie kapitałowym, bo i giełda była słaba, prawda, początkująca, tak naprawdę niewielki element gospodarki obejmowała. I po prostu obciążona bardzo wysokim ryzykiem. No później było, jak wiadomo, później krach giełdowy. Przez chyba z 10 lat odzyskiwały swoją wartość indeksy. No i to nie może być podstawą systemu emerytalnego, bo system emerytalny musi być stabilny. Najbardziej stabilny jest system repartycyjny. Ci, którzy pracują, przekazują na rzecz aktualnych emerytów. No ale też jest oczywiście swoimi ryzykami obciążonymi. Na przykład jak rośnie bezrobocie, też pojawia problem, prawda? Spadają dochody. Też się pojawia problem, bo z tych mniejszych dochodów, mniejszego zatrudnienia jest odprowadzany mniejszy strumień pieniędzy na potrzeby emerytów.
I to z taką sytuacją mamy aktualnie do czynienia.
I tak mamy do czynienia z taką sytuacją. I także to, jak się mówi, że ZUS jest w trudnej, no jest w trudnej sytuacji. No bo z jednej strony, prawda, spore bezrobocie jeszcze ciągle, a z drugiej strony mamy taką sytuację, że państwo, źle rządzone państwo, źle kierowane, doprowadziło do tego, że na taką skalę rozbudowały się te tak zwane umowy śmieciowe, prawda? Czyli zatrudnianie ludzi według takich form prawnych, które umożliwiają wpłacanie niższych składek emerytalnych. Te samozatrudnienie, prawda, spychanie ludzi na tak zwane samozatrudnienie. Człowiek pracuje jako de facto na takich samych warunkach, tylko już nie jest pracownikiem, tylko firmą, prawda, z którą w każdej chwili można rozwiązać umowę, można nie respektować kodeksu pracy i tak dalej. To uważam, że to jest rzecz skandaliczna i tak naprawdę bardzo źle świadcząca o organizacjach pracodawców, które się na to zgodziły, które tego dopuściły.
Panie profesorze, strefa euro i waluta euro, pomysł i pęd do euro niejednokrotnie powraca, powrócił również chociażby i dzisiaj w wypowiedziach tak nowego, jak to mówią, prezydenta Unii Europejskiej, pana Donalda Tuska. Ogłoszenie tego pomysłu, jeżeli chodzi o Polskę, z tego co pamiętam, odbyło się w Szwecji przed paroma laty, czyli w kraju, który obronił swoją narodową walutę. No i pytanie się rzeczywiście, czy ten moment, w którym dzisiaj Polska się znajduje, patrząc od strony ekonomicznej i gospodarczej, jest dobrym momentem, aby euro w Polsce wprowadzić?
No tak się akurat składa, że te kraje, które nie weszły do strefy euro, mają się znakomicie. Norwegia też w ogóle jest, no jeszcze ma swoje zasoby surowcowe. Najlepszej sytuacji, co ciekawe, w Europie najwyższa średnia płaca jest właśnie w Norwegii. To, a nie w Niemczech, jak się niekiedy wydawało, jak to kiedyś nawet było. Otóż rzeczywiście to jest poważny, bardzo poważny problem. Problem polega na tym, że takie unie walutowe to już były w historii, ale właściwie wszystkie się rozpadły. No taka największa unia walutowa, która się rozpada całkiem niedawno, no to był Związek Radziecki, przypominam, prawda? To była unia walutowa państw połączonych jedną wspólną walutą. Jugosławia, Czechosłowacja, też były takie kraje, czyli kraje wielonarodowościowe, przynajmniej dwóch narodów połączonych w systemie gospodarczym z jedną walutą, prawda? I te kraje się porozpadały, prawda? Dlatego, że jeżeli jest taka sytuacja, że łączą się kraje o różnej sile gospodarek, różnym potencjale, i wtedy się powstaje taka sytuacja, że kraj o tym najsilniejszym potencjale wysysa jakby soki z pozostałych krajów. Powoli te dysproporcje rosną, to zaczyna się pojawiać niezadowolenie ludzi. I to nie jest dobre zjawisko. Europę jako unię walutową stworzono za wcześnie. Najpierw powinno się było doprowadzić do zrównania poziomów gospodarczych, rozłożenia potencjału gospodarczego w tych krajach mniej więcej równo i żeby pozycja ludzi była mniej więcej podobna, prawda? I wtedy można było wprowadzać wspólną walutę. Ja to zilustruję może takim przykładem. No gdyby na przykład Niemcy ciągle były, prawda, miały swoją markę, prawda? Były krajem, który ma własną walutę. To ich waluta by się umacniała, prawda? W wyniku tego, że Niemcy mają silną przewagę eksportową nad pozostałymi krajami. Największy eksporter, jest niedawno trzeci eksporter światowy. Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy. Jak tak potężny kraj, który ma taką przewagę, to ich kraj, który ma przewagę eksportową, jego waluta się umacnia. W efekcie tego umacniania, prawda, spada opłacalność eksportu. I następuje stopniowe dostosowanie, a jak nie ma własnej waluty, jest we wspólnej, to nie ma już tego efektu umacniania własnej waluty i osłabiania pozycji eksportowej i zrównywania jakby statusu z innymi krajami. Z kolei słabszy kraj jego waluta się osłabi, prawda? Zamiast umacniania się osłabi. Jak się osłabi, no to eksport staje się bardziej korzystny, prawda? Eksport i kraj dostosowuje swoją sytuację przez osłabianie waluty. No, dlatego uważam, że my jesteśmy za słabą gospodarką, że można było wchodzić do strefy euro. Tak zwane spełnienie kryteriów z Maastricht, to są tak zwane kryteria. Spełnienie tych kryteriów jest niewystarczające. Tam nie ma najważniejszego kryterium. Najważniejszym moim zdaniem kryterium jest zrównanie średniej płacy, przynajmniej w jakiejś proporcji, prawda, żeby to mniej więcej było, nie musi być idealnie, trudno, żeby wszyscy byli jednakowo bogaci, ale żeby ta średnia płaca i pozycja ludzi, pracowników, żeby była mniej więcej podobna, prawda, a nie dystans cztero, czy nawet niektórzy liczą sześciokrotnie w porównaniu z krajami tymi bogatszymi w Unii Europejskiej.
Już za chwilę poprosimy naszych słuchaczy do telefonowania do naszego studia i współtworzenia rozmów niedokończonych. Jeszcze jeden tylko aspekt, który jakoś w pierwszej części bardzo mocno mnie poruszył, panie profesorze, mianowicie przełożenie tej trudnej sytuacji ekonomicznej, gospodarczej Polski, obywatela Polaka, również na te desperackie momenty, jakimi jest odebranie sobie życia. Myślę o samobójstwach. Pan profesor o tym wspomniał w pierwszej części.
Tak, ja to mówiłem. To jest taki bardzo tragiczny symptom, można powiedzieć symptom rzeczywistego stanu gospodarki. No to jest coś, co znalazłem na stronach, to jest Komendy Głównej Policji. Jest klasyfikacja samobójstw. Otóż co ciekawe, liczba samobójstw rośnie w ostatnich latach. A w 2013 roku dramatycznie, można powiedzieć, wzrosła liczba samobójstw z powodów ekonomicznych. No słyszymy też o takich jakichś sytuacjach, jak wczoraj w telewizji, w wiadomościach chyba, takiej sytuacji, że ktoś odziedziczył coś, prawda, i się okazuje, że z długiem, prawda, i teraz go ciśnie ten bank, biedną kobietę, która ma dziecko jeszcze niepełnosprawne, pod opieką, no bo odziedziczyła coś po bracie, prawda, i się okaże, że z długiem, nie wiadomo. To bardzo złe prawo. Mamy prawo, które tak zwykłego człowieka stawia w dramatycznej sytuacji, albo takie sytuacje, że ktoś spłacił, no to było w państwie, taka, ktoś mi opowiadał, ściśle biorąc taksówkarz, z którym tutaj jechałem do radia z dworca, mówi mi, że widział taką audycję, gdzie człowiek pospłacał, miał kwity, które już, prawda, ale sąd w ogóle nie respektuje, jakiś tam komornik przychodzi i tak dalej. No, że jeżeli do takich sytuacji dochodzi w państwie, że zwykły człowiek, uczciwy człowiek, jeszcze do tego nie jest chroniony przez prawo, no to jest złe państwo. I później dziwić się, że są samobójstwa z przyczyn ekonomicznych, jak ludzie, prawda, wykonywali, podwykonawcy pracy nie dostali za to wynagrodzenia, prawda, tak zwany główny wykonawca. No jak można było w ogóle doprowadzić do takiego stanu te relacje wykonawca, podwykonawca i tak dalej. No to jest bardzo złe prawo, prawo niechroniące zwyczajnego człowieka, zwyczajnego przedsiębiorcy, prawda, zwłaszcza polskiego przedsiębiorcy. To jest też ciekawe.
Wiele wątków i spraw, myślę, także wypłynie od słuchaczy Radia Maryja. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 30 i 655 23 66, kierunkowe z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56.
Dobrze mi znano, a latarnie kłaniają się nisko i prowadzą mnie pod życia bramą. gdzieś w oddali przechodnie nieznani, pogrążeni w swej niemej zadumie. Czy się jeszcze coś w życiu ich zmieni i czy ktoś ich tu wreszcie zrozumie? Czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich porywa, co ich nie nudzi, co daje sięgać po nowe marzenia i patrząc w przeszłość szanuje wspomnienia? Czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich usypia i co ich budzi, co ich ubiera w codziennym trudzie? Chociaż ten kraj to przecież ludzie. Gdy zwątpienie w tym kraju nad Wisłą mnie dopada jak zła melancholia i najchętniej bym rzucił to wszystko, by popłynąć, gdzie nie warto być młodym. Nie ma jednak tak cudnej krainy. W końcu młodość to nie kwestia wieku. I gdy wzrokiem wciąż gonisz dziewczyny, licz na siebie, dojrzały człowieku. Czy to jest kraj dla starych ludzi, co ich porywa, co ich nie nudzi, co daje sięgać po nowe marzenia i patrząc w przeszłość szanuje wspomnienia?
Co się stało z polską gospodarką? Państwu przypomnę, że gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Rzeżyński, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław z Lublina, witam ojca Piotra i pana profesora. Ja mam dwie sprawy. Jedna sprawa, takie pytanie typu ekonomicznego, związanego z ostatnimi wyborami. No i druga sprawa, takie przemyślenia odnośnie wyników tych wyborów. No, moim zdaniem dużo było błędów naszych, opozycji. Na przykład była mowa w tej części pierwszej o dotarciu ze swoją racją do obywateli. No, tu słusznie pan profesor zauważył, że poprzestanie tylko na spotkaniach, to jest wąski takich spotkaniach w poszczególnych miejscowościach, to jest wąski zakres słuchaczy, że tutaj telewizja oczywiście, ale co odnosi telewizji? No, jakim my mieliśmy i mamy do tej pory wizerunek PiS-u w telewizji? No, był pan Hoffman, był pan ten Kamiński, jest pan Ryszard Czarnecki, no taka jest prawda, no moim zdaniem powinno być więcej osób typu jak pan profesor, czy Grzegorz Berecki, który tam występował chyba tylko raz, widziałem. No jest wiele osób, których po prostu PiS nie pokazuje z różnych przyczyn i to pomniejsza szanse PiS-u. Także ja bym nad tym się zastanowił, dlaczego tak się dzieje. Czy to chodzi o konkurencję, jeżeli chodzi o władzę? No ale to jest sprawa może na oddzielny temat. A przy okazji chciałem, proszę ojca, jeśli można.
Proszę bardzo.
Jeśli można, taka sprawa, żeby może jakieś rozmowy niedokończone poświęcić tych wyborom ostatnim odnośnie przyczyn. Po prostu, bo to jest wiele przyczyn, wiele przemyśleń. I myślę tu o naszych przyczynach prawicowych. To jest ta jedna sprawa. Druga sprawa, panie profesorze, w tych wyborach ostatnich, zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie, była propozycja kandydatów PiS-u na prezydentów darmowej komunikacji miejskiej. Czy to jest realne w ogóle? To miałbym takie pytanie. Dziękuję szczerze.
Dziękuję ślicznie. Bóg zapłać, panie profesorze, to głos z Lublina.
No to jest bardzo ciekawy problem. Jeśli chodzi o to, co pan mówił, że my nie jesteśmy, ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, żeby było jasne. Berecki chyba też nie. Grzegorz, którego znam, oczywiście jest senatorem. Także skoro nie jesteśmy, zostaliśmy zaproszeni przez prezesa Kaczyńskiego do kandydowania, żeby tutaj wzmocnić trochę, wesprzeć. Też intelektualnie przecież występujemy na swoich forach, że tak powiem, parlamentarnych. Działamy tutaj w miarę możliwości, ale jako że nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, no to siłą rzeczy nie biorę udziału w tych partyjnych, że tak powiem, prezentacjach. I tam czasami oczywiście jak najbardziej, ale no tutaj ci, którzy działają, prawda, mają tutaj największe zadanie, tak można powiedzieć. Ja nie jestem członkiem, ja po prostu jestem naukowcem, no i tutaj w miarę swoich możliwości staram się wspierać. Natomiast muszę powiedzieć, że działalność partyjna, bo są też tacy koledzy profesorowie, którzy są jednocześnie członkami partii, działają w terenie, no to wymaga bardzo dużego zaangażowania, także to i to trzeba już być tam, prawda? Ja jestem posłem ziemi opolskiej, no tam jest lokalny działacz, który działa, więc ja nie będę wchodził, że tak powiem, w jego kompetencje i na jego polu, bo zresztą jestem człowiekiem z zewnątrz, trudno, żebym w Opolu był działaczem, prawda, Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tutaj w Warszawie, no to już są też ludzie, prawda, od tego. Też moja rola jest zupełnie inna.
Co ważne, przepraszam panie profesorze, to też nie jest tak i myślę, że warto to podkreślić, że tak wszyscy są od razu z otwartym, powiedzielibyśmy, tak, sercem zapraszani do niektórych studiów telewizyjnych, tak, bo tak, to jest też kwestia, kogo się zaprasza. Ja pamiętam ten przykład debaty Alternatywa, o której rozmawialiśmy przy pierwszym wydaniu tej debaty. Ogromne zainteresowanie różnych środowisk medialnych, także tych publicznych i lewicowych i tak dalej. No natomiast pokazaliście państwo rzeczową debatę na argumenty dotyczącą sytuacji, w której znalazła się Polska. Natomiast już drugą, trzecią, kolejnymi debatami już te media jakoś nie były zainteresowane.
No właśnie, tak. Oni liczyli na to, że będzie można w jakiś sposób skompromitować Prawo i Sprawiedliwość, no ale się nie da. No jak przychodzą fachowcy, znakomici profesorowie, no to się nie udaje niestety skompromitować. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma naprawdę, zresztą w ogóle na sali sejmowej najwięcej profesorów ma Prawo i Sprawiedliwość. Także i tego się jakoś nie eksponuje, się nie dostrzega. No pamiętajcie też państwo, że no profesorowie to jest też barwne środowisko. Mają różne sposoby zachowania, są bardziej ekspresyjni, jak jedna z moich koleżanek, prawda, też profesor, ale no jest taka po prostu, ja na przykład jestem pod tym względem bardzo tolerancyjny. Ja tutaj, mi nawet profesor Niesiołowski nie przeszkadza ze swoją ekspresją, on jest taki trochę zabawny w tym, co robi, no ale różni ludzie mają różny temperament, prawda, co prawda mi się nie podoba to, co robi, to jest jasna sprawa, my to krytycznie wszyscy do tego podchodzimy, no taki ma swój temperament, no, naukowcom pewne rzeczy takie można czasami wybaczyć, ale ważne jest to, co jest merytoryczne. Natomiast, przepraszam, jeszcze powiem co do tej komunikacji.
Bezpłatnej komunikacji, tak.
Bo pan pytał. No to jest pewien problem. No to jest taki problem, że dla warszawiaków, prawda? Czyli trzeba by coś takiego, karta warszawiaka i może to było w moim przekonaniu rzucone jako pewne hasło kierunkowe. Bo to już gdzieś było stosowane w świecie, bodaj gdzieś tam w Estonii czy gdzieś. Uważam, to jest dobry pomysł, daje nas znakomitą oszczędność, prawda? Przecież to same bilety kosztują, prawda? Netto to tam wychodzi trochę oczywiście zarobku dla tych, a i tak jest deficytowe są te linie miejskie, komunikacyjne. No to trzeba by wobec tego wprowadzić coś w rodzaju karty warszawiaka, prawda? I Warszawia, który płaci podatki, tutaj dostaje albo ulgowe, albo nawet kartę za darmo, jeżeli tego, a to i tak trzeba by kontrolerów, bo na przykład ktoś mi mówił, że wszyscy kontrolerzy straciliby pracę i już na pewno nie głosowali na Jacka Sasina. No ale przecież kontrolerzy też by byli potrzebni, prawda, w dalszym ciągu, bo trzeba sprawdzić, czy ci, którzy skorzystali z ulgi darmowego przejazdu, rzeczywiście na to zasługują. Także panowie kontrolerzy, nie martwcie się, na pewno pracy nie stracilibyście. Natomiast w dużej części byłaby to oszczędność i jakaś zachęta, bo miasto by na tym zyskało, że byłoby płacone podatki. No oczywiście, jako ekonomista muszę patrzeć całościowo, bo muszę też przypomnieć, że podatki by straciły te okolice, prawda, z których z których oni by przenieśli to opodatkowanie, bo musieliby się chyba zameldować w Warszawie, prawda? No to ja tutaj szczegółów, że tak powiem, administracyjnych nie jestem w stanie wyjaśnić.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże. Mówi Zbyszek z Opolszczyzny, też jak pan profesor.
Witamy panie Zbyszku.
Witam.
Ja tak chciałem taki głos dać do tej dyskusji, że to nie wszystko, co się dzieje, to po prostu było dziełem przypadku. Nie wiem, czy pan profesor zna taką sytuację, jak został rozłożony przemysł obuwniczy.
No tak. Przepraszam, obuwniczy. Oczywiście znakomity przykład, ale powstały prywatne firmy obuwnicze, które całkiem sobie nieźle radzą. Takie najbardziej znana chyba CCC jest taka firma i takie różne inne, ale mogę powiedzieć tak, no ja się trochę zawiodłem. Na przykład jedna taka firma, nie będę wymieniał oczywiście nazwy tej firmy, to jest jasne, ale buty doskupiłem i się okazało, że zaczęły po dwóch użyciach na szwach zaczęły się rozpruły, prawda, no to odesłałem do fabryki, a fabryka mówi, a gdzie jest kwitek? Gdzie jest kwitek? Ja kwitka nie miałem, bo buty kupione jakieś tam założeniem, że je wykorzystam w okresie letnim, kupione chyba w zimie, czy jakoś tak. No się okazało, że on domaga się kwitu, ponieważ nie ma pan kwitu, to do sklepu i tak dalej. A jak nie mam kwitka, to nie dodam do sklepu, nie mam kwitka. I dlaczego ja to mówię? Bo powstała firma prywatna, no ale facet kompletnie nie rozumie, jak należy postępować z klientami, prawda? No, dla mnie to było coś szokujące po prostu. No jak można tak klienta potraktować? Ja temu facetowi no, dosyć ostro go potraktowałem, odesłałem te buty ponownie, bo odesłał buty i pytał, gdzie jest kwitek, prawda? Ja mu odesłałem z odpowiednim komentarzem. I muszę powiedzieć, że w końcu zrobił to, co do niego należało, ale nie zrozumiał chyba do końca, jak należy klienta tak naprawdę traktować. Otóż mamy do czynienia tutaj też z brakiem pewnych tradycji, bo wchodzą ludzie całkowicie świeżi, nowi, pierwszy raz zaczynają biznes, prawda, nie rozumie, jak tak naprawdę się funkcjonuje, czasami trzeba lepiej pewien koszt ponieść, ale ja już więcej na przykład u niego nie kupię w tej firmie, więcej buta nie kupię, prawda, i on już nie pomyślał o tym, że straci klienta. Kupi już w innych, prawda? To wymaga też, to funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej wymaga też pewnego doświadczenia, pewnej dojrzałości, pewnej kultury, pewnej wiedzy, prawda? Wykształcenia na trochę wyższym poziomie, a nie, że on tam kiedyś klepał buty, prawda? Bo zabrał się za biznes, jest rzutkim człowiekiem, prawda? I mu się wydaje, że on tutaj zrobi, rzeczywiście jakoś funkcjonuje, no ale jak to się mówi, Kindersztuba tak zwana też się czasami przydaje.
Panie profesorze, myślę też, co ważne, wypowiedzi naszego słuchacza, odnosząc się do procesu transformacji, bo tutaj wąskie gardło przemysłu obuwniczego, ale ważna uwaga i sugestia, że to wszystko, co się wydarzyło na naszych oczach, co dzisiaj mówimy, że jest swoistego rodzaju katastrofą, która doprowadza Polskę do sytuacji, w której mówimy, że Polska staje się krajem kolonialnym, to nie wszystko działo się przypadkowo, bo w pierwszej części też mówiliśmy o pewnych ludziach, którzy wykonywali swoje zadania, ale będąc właśnie postawionymi na odpowiednich etapach realizacji tego nieszczęsnego procesu transformacji.
No to już są takie rzeczy, które możemy w sferze hipotez oczywiście, bo nie mamy na to dowodów. Chociaż ja się pytałem kiedyś, później narzekają, że te no. No, przewołajmy sprawę tego WSI, no, WSI, czy w ogóle te nasze wywiady, pożal się Boże, no gdzie był polski wywiad, który powinien te rzeczy kontrolować, prawda? Te rzeczy powinny być kontrolowane, kto przychodzi, kto się zajmuje gospodarką, czy on nie jest infiltrowany przez jakieś służby, przez jakieś gry interesu, grupy interesów i tak dalej i działa wbrew interesowi kraju. No to nie było sprawdzone, prawda? Czyli dopuszczono tutaj do ważnych, odpowiedzialnych stanowisk ludzi, którzy w sposób ewidentnie działali na rzecz obcego interesu. To jest sprawa zupełnie oczywista. To jest zupełnie oczywiste. I to, że odpowiednie służby nie zadziałały tutaj w tym momencie i nie doprowadziły do sytuacji takiej, żeby tych ludzi usunąć z tych odpowiedzialnych stanowisk, no to jest niedobre. Czyli to ponosimy konsekwencje złego funkcjonowania państwa tak naprawdę.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie ksiądza prowadzącego i profesora Rzeszyńskiego, Piotr Zyselton, się kłania.
Witamy panie Piotrze.
Chciałem poruszyć taką sprawę. Minister finansów Bundesrepubliki Schäuble ogłosił tydzień temu, że w Bundesrepublice pierwszy raz od 1969 roku ma zrównoważony budżet. Uzasadni to tym, że młode pokolenie nie będzie nadmiernie obciążone w przyszłości spłatą długów. W Polsce rządząca ekipa koalicja PO-PSL zwiększa zadłużenie maksymalnie, uważając, że młodzi, wykształceni z wielkich miast, którzy głosują na nich, będą szczęśliwi pracując do 70 i spłacając długi PO. Pytanie, dlaczego ci młodzi wykształceni nie wyciągają żadnych wniosków, co pokazały zresztą ostatnie wybory? Druga rzecz, Deutsche Bahn, czyli niemieckie PKP, prywatyzacja odbyła się tylko na zmianie koloru znaku. DB z czarnego na czerwony, a firma w całości została zachowana. I ostatnia rzecz. Na wiece pana Orbana, na Węgrzech bywam bardzo często, co roku od 40 prawie lat, a 30 lat mieszkam w Niemczech. Na wiece pana Orbana przychodzi prawie 500 000 wyborców, znaczy ludzi, a na wiece pana Kaczyńskiego musiałby przychodzić w tym układzie proporcjonalnie około 2 000 000 ludzi. Zresztą poruszałem to już kiedyś na antenie Radia Maryja. No na pewno by wtedy nie było mowy o sfałszowanych wyborach, serwerach i tak dalej, i tak dalej. Czy telewizja Trwam nie mogłaby zrobić taką inicjatywę w przyszłym roku na wiosnę, 10 dni przykładowo wziąć ekipę telewizyjną, tłumacza, pojechać na Węgry do miasteczek, wiosek, większych miast i przeprowadzić taką sondę. Czy ci ludzie wiedzieli, gdzie zrobić krzyżyk? Pierwsza rzecz, Węgrzy byli 3 razy dłużej pod zaborem tureckim, przeszli również okupację sowiecką, mieli tragiczny Budapeszt. Dżurdżianiego, który całkowicie, można powiedzieć, omotał im umysły wszelkimi mass mediami, czyli sytuacja porównywalna z Polską, a może nawet gorsza była na Węgrzech. I przeprowadzić taką sondę, dlaczego ci ludzie umieli się zmobilizować i w większości zagłosować na Orbana. Bo nie chodzi mi o to, co Orban robi, jak rządzi, ale chodzi o to, jak uzyskać tą większość i taką analizę przeprowadzić zbiorczą, może by to PiS nawet częściowo sfinansował i dać panu prezesowi Kaczyńskiemu 18 czerwca na 65. urodziny, w jaki sposób, bo rady z Ameryki Północnej, z Kanady, różni ludzie dzwonią, ja uważam, tu jest tak blisko, tylko taką szczegółową analizę przeprowadzić, dlaczego ci ludzie umieli się nagle zmobilizować i zejść z tego można powiedzieć prymitywnego mas medialnego szumu i zrobić to, co zrobili. A później, jakie będą rządy i co będzie dalej, no to już czas by pokazał.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Bóg zapłać, panie profesorze.
No dziękuję bardzo. Trafne uwagi tutaj co do tej polityki wykorzystania doświadczeń węgierskich. Ja bym się całkowicie zgodził. Tylko my mamy trochę inne warunki. Myślę, że to jest chyba trochę trudniejsze, bo polskie społeczeństwo jest bardziej rozproszone. Ale co do tego budżetu, chciałem panu powiedzieć, zwrócić uwagę na taką rzecz, bo to, że Niemcy ogłosili, że zrównoważył budżet, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Otóż stan budżetu jest skutkiem, efektem, a nie przyczyną. Skutkiem, efektem. Przez ładnych parę lat Niemcy mieli też spory deficyt, tam z 5% PKB, ponad nawet. Jak jest kryzys? Otóż jak jest kryzys, no to jest słaba gospodarka, to budżet musi być deficytowy. Nie to, że on może i tak dalej. On musi być deficytowy, bo to jest skutkiem stanu gospodarki. Natomiast takie domniemanie, że jak będziemy równoważyć budżet, to osiągniemy lepsze efekty, to jest nieporozumienie. Inaczej, trzeba doprowadzić do takiego stanu gospodarkę, żeby budżet się zrównoważył. A nie działać na budżecie, bo jak zrównoważyć budżet? To albo zmniejszyć wydatki, albo zwiększyć dochody, prawda? Zmniejszyć wydatki, no to zmniejszamy jednocześnie konsumpcję, odbieramy ludziom dochody, bo zmniejszenie wydatków to jest odebranie ludziom dochodów, prawda? Częściowo. No to jak zmniejszamy dochody, no to ludzie mniej wydają. Jak mniej wydają, no to siada gospodarka. A jak obciąż większe dochody? Oczywiście dochody można zwiększyć w niektórych obszarach, bo u nas jest bardzo zły system podatkowy. On nie jest zły, że są wysokie podatki. To jest nieprawda. Takie opowiadanie bajek, że wysokie podatki, to jest nieprawda. Podatki na przykład są wysokie dla biednych, prawda? Dla bogatych są bardzo niskie podatki. To jest rzecz powszechnie znana przecież. Ale niektóre podatki z kolei są bardzo źle skonstruowane, prawda? I potrafią na przykład systemem podatkowym źle skonstruowanym zniszczyć przedsiębiorcę, prawda? Bo cały system jest wadliwy. No to pisał o tym znakomity przecież profesor Modzelewski, z którym parę lat temu miałem zaszczyt być tutaj. Najlepszy przecież znawca podatków tak naprawdę. I pisali też inni, bo nawet obecny minister finansów, czy tam wywiad w dziennik Gazeta Prawna, bardzo sensowny, akurat też mówi o podatkach. Z podatkami nie jest tak łatwo, ale rzeczywiście coraz więcej ludzi sobie zdaje sprawę, że system wymaga naprawienia. Ale w gospodarce to jest tak, że łatwo zepsuć, łatwo wprowadzić system wadliwy, ale naprawić to jest niezmiernie trudno. To wymaga skomplikowanych działań, bo się też jednocześnie uderza w różne grupy interesu. A teraz jeszcze, przepraszam, dwa słowa o tym budżecie. Otóż jest z budżetem taki problem, jak powiedziałem, że budżet jest efektem, jest skutkiem, a nie przyczyną. Wobec tego niekompetentni ludzie w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej wymyślili coś takiego jak procedura nadmiernego deficytu. Że jak ktoś wpadnie w nadmierny deficyt, to ma go ciąć, prawda? Ten deficyt, czyli zmniejszać wydatki i tak dalej. Ja to nazywam tak. Procedura nadmiernego deficytu to jest efektem nienadmiernego wykształcenia ekonomicznego, czyli po prostu niedokształcenia ekonomicznego, bo poziom tych ludzi jest po prostu kompromitująco niski. Jak można coś takiego prowadzić? Zresztą trzeba, ja to twierdziłem tak, ale mam tutaj też dobre wsparcie, na przykład laureat Nagrody Nobla Krugman pisze trochę innymi słowami, ale to samo co ja. Także jak jest, my jako kompetentni ekonomiści, my z Krugmanem myślimy podobnie, tak trochę mówię to, że zatem każdy ekonomista w miarę kompetentny rozumie, że to co się zaleca w Unii, to jest Unii Europejskiej, to jest nieporozumienie. Tak naprawdę to prowadzi do destabilizacji, chociaż no trudno mi rozwijać ten temat. W pewnych względach to jest jakby można powiedzieć usprawiedliwione, że nie do końca uzasadnione, ale usprawiedliwione i zrozumiałe. Bo to są pewne bardziej skomplikowane uwarunkowania. Ale tą drogą oczywiście się daleko nie zajdzie, bo trzeba równoważyć pozycje krajów tak naprawdę. Wymagałoby czegoś paradoksalnie. Paradoksalnie czegoś, jak co było w socjalizmie, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. I tu już ocieramy się oczywiście o groteskę pewną nutkę, można by powiedzieć, komediową, bo ja kiedyś stwierdziłem, że tak naprawdę Unia Europejska to jest coś takiego jak Związek Kapitalistycznych Republik Radzieckich. No, to oczywiście żartem, ale no coś w tym jednak jest, dlatego że powstała Unia Europejska jako koncepcja na samym początku, jako pewna reakcja na Związek Radziecki, prawda? I cały obóz krajów socjalistycznych. Z jednej strony obóz krajów socjalistycznych konsolidujący się w tych czasach, trzeba powiedzieć, pod silną presją oczywiście Związku Sowieckiego, z drugiej strony Stany Zjednoczone i w Europie chciano stworzyć coś podobnego, no ale Związek Sowiecki się rozpadł, prawda, powstała Unia Europejska, zaczęła już przed jeszcze powstaniem jako takiej, prawda, ale już wobec tego była podstawa do tego, żeby inne kraje pokomunistyczne do tego wciągnąć, prawda, no i mamy takie efekty, jakie mamy.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz mówi zawsze.
Mirek z Jasienia. Witam księdza prowadzącego i pana profesora. W świetle powyższego, co pan mówi, to ja się zgadzam z tym wszystkim, co pan mówi, bo jest pan człowiekiem wykształconym i tak dalej. Ale myślę sobie tak o tej demokracji. Demokracja u nas to, można by było powiedzieć, dyskryminacja. I to totalna dyskryminacja prawa człowieka w samym sobie sensie słowa prawo. No totalnie. To, co było przed wyborami, mamy po wyborach. Następne zmarnowane siły ludzkie. I nie ma co się dziwić, że ludzie wyjeżdżają. Ojca mi zamordowali w 62 roku, 29 listopada była jego rocznica. Ojciec Tadeusz Rydzyk zrobił wielką robotę, ludzie dali i to widać. To, co dali politykom, nie ma nic. Mówi pan profesor o rozkradzeniu, o grabieży gospodarki. Oni wyciągnęli pieniądze, były subwencje, to było celowe. Można by było dzisiaj dywagować na ten temat, ale myślę, że szkoda czasu, jeszcze ktoś się dodzwoni. I jeszcze jedna sprawa, to już ostatnia. Myślę sobie, że ci, co nie poszli na wybory, ludzie, to oni doskonale widzą, co się dzieje. Nie jeden polityk podziękował naprawdę nieładnie ojcu Tadeuszowi. I wydaje mi się, że radio spełnia bardzo ważną rolę, bo my żeśmy jeździli, walczyliśmy o to i tak dalej. ludzie dają pieniądze i będą dawać, ale myślę, że ta ewangelizacja, która jest w radiu, to powinna być, a z polityką to raczej bym pomyślał, żeby ludzi normalnych zapraszać, biednych, co zostali skrzywdzeni i nie tylko, ale uczciwych, bo te radio zaczyna pełnić funkcję takiego wentyla, jak pani Jaworowicz. Ktoś tam gada, nie dodzwoni się, wyłączą cię. Może się mylę, ale mam takie zdanie, takie odczucie. Mi tak samo krzywdę dużą zrobili i synowi, tak pokolenia są marnowane, dlatego ludzie wyjeżdżają. I może jeszcze jedna taka malutka uwaga na zakończenie, ojcze. Myślę sobie, że jak człowiek się sam weźmie, postawi sobie dom, ogród obsie i tak dalej, to lepiej wyjdzie, niż się łączyć z tymi na górze. Oni są tam dogadani, a problem jest bardzo poważny, bo wysyłali wojska do Iraku i tu i tam. Także myślę, że ta opozycja to jest sztuczna. Szczęść Boże, dobranoc.
Dziękuję, Bóg zapłać. Panie Mirosławie, ten głos, który popłynął, my rozmawialiśmy też w pierwszej części, panie profesorze, o tej społecznej apatii, zniechęceniu. Jest to przecież rozlane szeroką rzeką na przestrzeni lat. Ja tylko może odniosę się do tych spraw dotyczących posługi Radia Maria i Telewizji Trwam. Panie Mirosławie, głosić prawdę to jest ewangeliczne przesłanie. Nasz Pan jest drogą, prawdą i życiem, a zatem ta prawda dotycząca naszej formacji religijnej, ale także prawda dotycząca naszego człowieczeństwa, także obszaru i środowiska, w którym żyjemy, czyli mój wymiar osobistego życia, mojej rodziny, ale także mojej ojczyzny. I tutaj od tej odpowiedzialności jako ludzie wierzący nie możemy uciec i nie możemy gdzieś dać się wcisnąć, tak jak to było za czasów reżimu komunistycznego, do tej przysłowiowej kruchty, gdzie wolno nam być, ale poza drzwi tej kruchty nie wystawiajcie nosa, bo to już nie wasza sprawa i nie nasze miejsce. Przypomnijmy sobie także te słowa arcybiskupa Mokrzyckiego wypowiedziane na Jasnej Górze do pielgrzymki rodziny Radia Maria, do słuchaczy Radia Maria, który przypomniał bardzo mocno to słowo politykos, czyli troska o dobro wspólne. Ten, kto się nie troszczy o dobro wspólne, ten jest idiotos, tak? Czyli właściwie to jest także zobowiązanie, które ciąży na każdej i każdemu z nas. No i jeszcze ten jeden element dotyczący ludzi, tych biednych, krzywdzonych. Przecież panie Mirku, gdzie jak gdzie, ale w Radiu Maria chyba mają najwięcej przestrzeni i możliwości mówienia o swojej krzywdzie, doświadczanej niesprawiedliwości, marginalizowaniu, wykluczaniu, spychaniu na margines życia społecznego. Ileż takich audycji jest, gdzie właśnie ci ludzie, czy to poprzez kontakt telefoniczny, czy też chociażby przez reportaż interwencyjny, mogą o swojej krzywdzie opowiedzieć i dzięki naszej posłudze dopominać się także o sprawiedliwość w swoim życiu. Panie profesorze.
No to jest taki bardzo pesymistyczny głos i trochę w nim racji jest, ale powiedziałbym tak, jest to racja człowieka rozgoryczonego, bo pan też jest jak wielu zresztą innych, ja miałem, już mówiłem wcześniej, telefon nawet z Gdańska, rozgoryczonego człowieka wynikami tych wyborów, że rodacy nasi jakby nie widzą efektów tego, bo można powiedzieć tak, nie ma załamania gospodarczego. Jakoś to powolutku idzie do przodu, ale bardzo powolutku. Jest, jak ja mówię, że moglibyśmy być na poziomie Hiszpanii, a tak naprawdę jesteśmy znacznie niżej, bo my nie widzimy tej nędzy tak naprawdę. Jaka naokoło jest nędza, bo jak dużo ludzi żyje jako tako, a ci głównie głosowali, to wielu takich prostych ludzi nie poszło po prostu na wybory i tu nie ma głosów nieobecnych. Są takie opinie i ja się do nich przychylam, że wybory powinny być obowiązkowe. Jak ktoś nie poszedł na wybory, płaci 100 zł grzywny, 50 zł, jakokolwiek, nawet 50 zł grzywny czy coś takiego. Takie głosy już były. W niektórych krajach tak jest, że i to w krajach demokratycznych, prawda, że wybory są obowiązkowe, to wtedy byśmy mieli prawdziwy obraz stosunku ludzi do polityków. Też się całkowicie zgadzam, że trzeba mówić prawdę. Tam mówisz wentyl bezpieczeństwa. To trochę zbyt chyba pesymistyczne. Pani Jaworowicz na przykład pokazuje rzeczy, które trzeba pokazać. To pod tym, że ma nie być wentyla bezpieczeństwa, to nie pokazujmy takich. Trzeba to pokazywać. Problem polega na tym, że władza z tego nie wyciąga wniosków. Bo jeżeli są pokazane u pani Jaworowicz, czy tutaj, prawda, w Telewizji Trwam, czy w Radzie Maryja, trudne sprawy ludzi, ja też mam takie sprawy w Opolskim, na przykład dziecko zabrane rodzinie, prawda, to nie pierwsza taka sytuacja. I po prostu karygodne postępowanie sądu w różnych sprawach. Czy właśnie bezbronność rodziny. To było wczoraj też w telewizji, mówiono, w głównych wiadomościach, bo ja tam też krytycznie się w pewnym momencie wypowiadałem, ale niektóre rzeczy są bardzo cenne. Pokazują tam ważne rzeczy, bo ja krytykowałem, że nie pokazano tej w końcu ważnej dla kraju uroczystości, jako była rocznica i kardynała Dziwisza, który się pojawił na rocznicy Radia Maryja. Natomiast pokazywano też ważne rzeczy, ale władza z tego nie wyciąga wniosków, prawda? Nie ma takiej, chciałem powiedzieć, że w parlamencie były próby wprowadzenia pewnych zmian ustawowych, na przykład w sprawach kredytów i tak dalej, są blokowane, są grupy interesów, które nie są tym zainteresowane. No i to jest bardzo trudna sytuacja, bo jak władza nie ma woli, żeby pewne rzeczy przeprowadzić i wyciągnąć wnioski z tego, z tej trudnej sytuacji zwykłego człowieka i poprawić prawo, no to nie będzie dobrze, niestety.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mścisław z Hanoweru.
Witam panie Mścisławie.
Witam profesora i ojca. Moje przemyślenia odnośnie ostatnich wyborów jako członka Solidarności od pierwszych dni jej powstania. Niech Prawo i Sprawiedliwość nie smuci się, że minimalną przewagą wygrała Platforma Obywatelska. Szaleństwem by było przyjąć stan obecny katastrofalny gospodarki polskiej przez PiS. Wielosetmiliardowe zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne Polski. Likwidacja przemysłu ciężkiego i lekkiego, elektronicznego spowodowała milionowe bezrobocie. Ucieczka młodych, wykształconych ludzi z Polski do krajów, które zapewniają lepsze życie. Trudna sytuacja w lecznictwie w Polsce. Duża liczba samobójstw w Polsce, młodych ludzi z powodów finansowych. Tysiące ogłoszeń przydrożnych. Sprzedam ziemię, domy, warsztaty. Grozi likwidacją Polski. Chęć zlikwidowania, osłabienia Solidarności spowodowało likwidację organu, który osłaniał i bronił pracowników. Na koniec myślę, że zadaniem obecnie powinno być Prawo Sprawiedliwości patrzeć na ręce rządu obecnego w Polsce, bronić grupy pracownicze, których dotyka krzywda. Dziękuję za wysłuchanie moich uwag. Mścisław z rodu Hołowatych z Hanoweru, wnuk i syn zesłańca carskiego bolszewickiego, syn zamordowanego podoficera Wojska Polskiego w ostatniej fazie wojny, II wojny światowej, członek Solidarności od jej powstania, emigrant polityczny stanu wojennego, hunty wojskowej radzieckiego bez prawa powrotu do Polski w początkowych latach. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Mścisławie.
Ja też jestem członkiem Solidarności od dnia jej powstania, przynajmniej na Uniwersytecie Warszawskim, na moim wydziale. Aczkolwiek nie byłem jakimś działaczem, bo nigdy nie miałem takich skłonności do działania. Ale szanowny panie, no też taki bardzo pesymistyczny głos. Ja bym powiedział tak, że no my patrzymy na ręce. Oczywiście, że my patrzymy na ręce. My patrzymy na ręce i wiele spraw jest sygnalizowanych w Sejmie. No niestety zawsze przegłosowuje nas większość rządząca. To jest to smutne w tej demokracji naszej nieudanej, że rządząca, aktualnie ekipa w ogóle nie chce praktycznie przyjmować argumentów opozycji, nie tylko naszych, ale także innych członków opozycji, innych jakby strony politycznej, też jest opozycja w końcu. I właściwie tylko się przepuszcza to, co jest wygodne dla tej ekipy. Natomiast pewne ważne sprawy, no ja już mówię, te kredyty, na przykład ta sytuacja zwykłego człowieka, one są często bagatelizowane, jakoś nieprzypuszczane i to jest niepokojące zjawisko. No na przykład tak zwany tytuł egzekucyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, chcieliśmy to, co prawda tam była pewna inicjatywa PSL-u, która tam trochę w zmienionej formie, tam to jakoś, ale wyraźne blokady, prawda, to są, pamiętajmy, że są interesy, są różne, prawda. Ja już mówiłem wcześniej, że państwo powinno dążyć do równowagi pozycji różnych stron grup interesu, prawda? Zwłaszcza pracownik, pracodawca, kredytobiorca, kredytodawca, prawda? Nie można doprowadzać do tego, że kredytobiorca w trudnej sytuacji jest doprowadzany do katastrofy, ruiny, zabiera mu się cały majątek, prawda? Ten też powinien być chroniony w jakiś sposób i raczej kredytodawca, jak się jakiś dług znajdzie w kategorii złych długów, nie powinien natychmiast żądać zwrotu, tylko raczej starać się szukać możliwości wsparcia też tego kredytobiorcy, może badać, w każdym razie badać problem. Tutaj mamy takie sytuacje, że kredytodawcy, te banki, no takie złe prawo jest niestety, takie złe prawo, które w imię rzekomo ochrony deponentów, no ale to jest po prostu złe prawo też wynikające z niezrozumienia tak naprawdę wielu rzeczy, bo pisali je ludzie słabo wykształceni często, też bez doświadczenia wielkiego i tu się nie korzystało się z doświadczeń innych krajów, gdzie to te rzeczy są lepiej ustawione.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
Maria
zawsze.
Z Warszawy.
Witam Pani Maria.
Serdecznie dziękuję bardzo za witam ojca prowadzącego, pana profesora. Chciałam powiedzieć, że nie jestem polonistką, a nie ekonomistką i zawsze ekonomia była dla mnie jakimś zawiłym zagadnieniem, natomiast sztuką właśnie ludzi tak wykształconych i tak kochających ten swój zawód, jak pan profesor, jest to, że prosto mówią. Pamiętam, że profesor Sandauer zawsze nam mówił, że sztuką jest proste wyjaśnienie spraw zawiłych. I ja bardzo za to dziękuję, ale tu jeszcze mam kilka drobnych spraw. Mianowicie przypomina mi się, panie profesorze, jak tak sięgam pamięcią, pan też wspominał te początki transformacji, te 25 lat, w sumie zmarnowanych, no ale nie chcę już. Jak pan Lewandowski, który też, podobnie jak pan Tusk, jak pani Bieńkowska, dostali nagrodę za to, co zrobili. Jak pan Lewandowski powiedział i pan Balcerowicz, nie wiem, któryś z nich, że no, robimy to po raz pierwszy, więc mamy prawo się mylić. Nikt z nich nie pomyślał, że to na żywym organizmie narodu jest ten eksperyment robiony. Do dziś pamiętam, jak pan Balcerowicz zlikwidował PGR-y. Ja nie miałam nic wspólnego nigdy z PGR-ami, ale widziałam film Bonanza, zdaje się, o takim PGR-ze, w którym ci ludzie rozpili się, którzy po prostu to też nie było potrzebne. To były eksperymenty, powtarzam, na żywym ciele narodu i ci ludzie nie powinni dostać nagród za to, tylko powinni raczej zostać ukarani. Ale to jest jedna refleksja. Natomiast, panie profesorze, jeszcze chciałabym powiedzieć, że spytać, to znaczy, co pan sądzi, bo to jest moje takie pytanie bardzo konkretne, chociaż jedno, że ja usłyszałam ostatnio tak jakąś straszną wieść o tym, że Poczta Polska, którą i tak się poniża, bo jak idę na pocztę, to prawie kapcie mogę tam kupić i jakieś pisma i te panie tak biedne proponują mi cokolwiek, chociaż jest to od kilkuset lat Poczta Polska. Powinien być szacunek do tej instytucji i powinna być rozwijana, tak jak koleje państwowe, jakoś strategicznie potraktowane. To jest chyba bardzo ważne. To teraz jest przetarg jakiś impostu, który się skompromitował w pewnym sensie na jakimś etapie, bo trzeba było odbierać u fryzjera jakieś polecenia do sądu, a zresztą połowa ginęła, a on jednak jakoś jest akceptowany, nie wiem, przez te kręgi, które chcą zdominować chyba tę Pocztę Polską i jeszcze inna firma. Trzy firmy stają do jakiegoś przetargu, tak usłyszałam, i na kilkadziesiąt lat w sprawie dostarczania przesyłek. I ta poczta, widzę tę bezradność, jak idę na pocztę swoją, to też widzę, te panie są zdezorientowane, proponują jakieś długopisy, jakieś, może nie kapcie, ale jakieś coś tam, ma takie, a nie ma na przykład kopert. Więc komuś zależy na tym, żeby to zniszczyć. Ale już kończę, panie profesorze, i to jest właśnie jedyne takie, no chciałabym też spytać o wiele innych rzeczy, ale mam jeszcze taką refleksję w związku z tymi wyborami. Bo to, że pan Biedroń w Słupsku, no powiedzmy, że trzeba być tolerancyjnym, że on, prawda, deklaruje się jako homoseksualista, ale przecież trzeba być tolerancyjnym. Dobrze, ale w Wadowicach, nie wiem, czy pan, chyba ja byłam przerażona i nie wiem, czy to prawda, no ale prawda chyba, doszedł do władzy jako włodarz miasta człowiek, który w Wadowicach, powtarzam, który mówi, parafrazując cynicznie powiedzenie świętego Jana Pawła II, i tu się wszystko zaczęło i tu się wszystko zacięło. Człowiek, który lansuje narkotyki i ja nie wiem, ja po prostu... Ja nie wyjadę, bo już jestem za stara. I cieszę się poza tym, że są tacy ludzie jak pan, kompetentni. Ale w naszej demokracji kult niekompetencji raczej panuje, więc właściwie to się nie docenia takiej kompetencji jak pan. Natomiast jeżeli już takie rzeczy się dzieją, że w mieście papieskim taki człowiek zaczyna być włodarzem, to nie wiem, czy to naród, czy myśmy wszyscy zwariowali, czy po prostu jak to wszystko rozumieć? Oczywiście jest to pytanie retoryczne. Jeszcze raz dziękuję panu i chciałabym, żeby co tydzień taka pana wykład był w Radiu Maryja, bo ja z radością, wszystko mi pan rozwikłuje, wszystkie zawiłości ekonomii i nie tylko. I jeszcze raz wszystkiego dobrego z
Bogiem. Dziękuję pani Mario, z panem Bogiem, panie profesorze.
No dziękuję bardzo, pani jest szalenie miła. Co do tego, po raz pierwszy to mamy prawo się mylić. Nie mieliśmy prawa się mylić, bo oczywiście Leszek opowiadał, no, mówił rzeczy no, niedopuszczalne, tak mówiąc delikatnie, nie chcę używać mocniejszych słów. Ja mówię Leszek, bośmy się w 73 roku poznali po jakiejś konferencji, o ile pamiętam, w SSG PiS-ie ówczesnym, to się teraz nazywa SGH, ja byłem na takiej konferencji tam młodych pracowników i pamiętam takiego bardzo aktywnego asystenta, ja też byłem asystentem, ale jeszcze nawet nie na uniwersytecie w tym 73 roku. I chciałem powiedzieć tak, że oczywiście kompletnie nie rozumie tego, co mówi. Tak naprawdę nie miał prawa się mylić. Nie miał prawa się mylić, dlatego że istnieją techniki organizacyjne, które należało zastosować w sytuacji, kiedy się podejmuje takie pionierskie, bardzo trudne zadanie, jak transformacja gospodarki. Tych technik organizacyjnych nie zastosowano. Przyjechał jakiś tam Saks tam z jakimś tam Soroszem i coś tam proponowali. To zostało na chybcika, że tak powiem, zaadoptowane tam z tego tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego. To kompletne nieporozumienie. No, to tak nie wolno było robić. No, nie wolno było tak robić, dlatego że istnieją pewne zasady organizacyjne, jakie należało zastosować. Wziąć kompetentnych ludzi z Polski, a nie tam jakieś tam przyjechali jacyś, pożal się Boże, eksperci, prawda, z Zachodu, którzy też przecież nic nie wiedzieli, mieli jakieś naiwne wyobrażenia. Ta terapia szokowa, no to przecież to kompletne nieporozumienie. Dostosowanie kraju, przekształcenie, to jest bardzo złożona, skomplikowana operacja, którą trzeba było dokładnie zaplanować, przewidzieć wszystkie elementy, prawda? Trzeba było zrozumieć, na czym może polegać transformacja, jaka jest rola oszczędności, no cały szereg elementów. I tych podstawowych kanonów, zasad organizacyjnych nie zastosowano. Jestem ekonomistą, ale akurat pracuję, jestem z Wydziału Zarządzania. No tam troszeczkę liznąłem do tej organizacji i po prostu muszę powiedzieć, że po prostu kardynalne błędy popełniono, których nie wolno było popełnić. Także nie mieli prawa się mylić. Nie mieli prawa się mylić. Trzeba było po prostu zebrać zespół kompetentnych ekspertów, długo dyskutować i przygotować tą całą transformację. Wzięto takich zapalonych młodych ludzi bez specjalnego przygotowania. Sam zapał nie wystarczy w tej dziedzinie. Sam zapał i pewne chęci, pewne naiwne wyobrażenia, że rynek wszystko załatwi, nie mogły wystarczyć. Oczywiście PGR to znakomity przykład. No nie wolno było tego likwidować. Oczywiście doprowadzić do takiego stanu rozpadu, prawda? To była rzecz karygodna w ogóle. Trzeba było mieć pewien plan, przygotować pewne działania i tak dalej, jeżeli chciało się przekształcić. A z tym po co zresztą prywatyzować? No bo trzeba było przemyśleć tą dziedzinę. Nie wszystko się kwalifikowało w ogóle do prywatyzacji. Pewne elementy trzeba było pozostawić w rękach publicznych. One by znacznie lepiej wypełniały i taniej swoją rolę w temu, co się mówi. Co pani mówi o poczcie? Bardzo ważny element. Otóż tą pocztą mamy też bardzo niepokojące informacje. Obawiamy się, że to znowu oddano Pocztę Polską w ręce jakichś ludzi, no nie wiadomo kto to jest, ten tam jakiś tam prezes. Przede wszystkim pamiętajmy, że poczta powinna być urzędem państwowym i zawsze była i w wielu krajach. Poczta to urząd państwowy, dlatego że zajmuje się urzędowymi sprawami, no na przykład te korespondencje, co pani mówiła, urzędowe, państwowe korespondencje, prawda? Oczywiście obok może kwitnąć tam jakiś prywatny dostawcy, dostawcy jakiś tam, i tak dalej, kurierzy i tak dalej, niech sobie funkcjonuje, ale poczta ma swoje urzędowe zadanie w ramach państwa, prawda? To jest zupełnie co innego i jest odpowiedzialność urzędowa za tym się powinna kryć. A to wzięli jakiegoś, pozwól się może, fachowca, nie wiem, kto to jest, ten tam teraz zarządzający tym. No i to jest, się dzieją rzeczy po prostu rzeczywiście wołające o pomstę do nieba, ale to i tak nie powinno. I to mam nadzieję, że to odpowiednie, jak pan, aha, jeszcze co do tych wadowic, przepraszam, dwa słowa. No jak pan będzie... ten pan, te narkotyki, no to myślę, że niech on to robi. No to się, mam nadzieję, tylko że odpowiednie służby się tym państwowe nim zajmą, prawda, i przestanie pełnić swoją funkcję, prawda, władcy, że tak powiem, rządzący, jako burmistrz, tam, czy prezydent, nie wiem, kim on tam został wybrany.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksander z Warszawy.
Witam panie Aleksandrze.
Szanowny panie profesorze, wielobny ojcze. Panie profesorze, bardzo pan pięknie opowiada, ale jest pan człowiekiem łagodnego serca. Ponieważ to, co się stało, panie profesorze, to nie był przypadek. W 2005 roku w Nowym Jorku w obecności Brzezińskiego spotkał się prezydent, ówczesny szef państwa polskiego, Jaruzelski, z Rockefellerem i tam od 2005 roku był przygotowywany ten skok, ta zmiana, już była pierestrojka w Rosji i do Polski przyjechali gangsterzy. To nie przyjechali ludzie, którzy się nie znali na tym. Oni dokładnie wiedzieli, co mają rozbić, co mają zniszczyć. Mieli świetnych pomocników. Przypominam takie nazwiska: Geremek, Mazowiecki, Jarosław Józef Szczepański, obecny szef loży Bnajbrit w Polsce. To są gangsterzy, proszę pana profesora. Oni pod przykrywką pomady, ładnych krawatów, ogłady i naszych pomagierów tutaj, bo pan powiedział o panu Balcerowiczu Leszek, to również jest gangster. Człowiek, który był nieprzyjednany wobec Balcerowicza, świętej pamięci, niech mu ziemia lekką będzie, Andrzej Leper, mówił wprost i bardzo precyzyjnie, uwłaczano mu za jego pochodzenie. Nie mógł cham ze wsi mieć racji, ja tutaj cytuję takie zwroty, kuda mu do sformułowania słusznych tez. To, co się stało z Polską, tak jak pan powiedział, to jest przegrana wojna, totalna przegrana wojna. To, co się stało, już się nie odstanie, ale teraz, szanowny panie profesorze, szykuje się następny zamach. Szykuje się zamach na naszą ziemię. Przygotowane jest nowe prawo górniczo-geologiczne, które weszło w życie 1 stycznia 2012 roku, gdzie w 142 punkcie tego prawa tracimy już swoją własność na rzecz koncesjobiorcy, bo przy okrągłym stole, w podstoliku gospodarczym, Geremek z Jarosławem Szczepańskim walczyli jak lwy, żeby litosfera polska była własnością państwa, nie narodu, tak jak to jest w Norwegii, że złoża naturalne są własnością narodu. Tu jest własnością państwa, a państwo to właśnie widzimy, jakie jest, kiedy rządził bandyta Tusk, bo innego określenia nie mam na temat tego człowieka. Więc ta ustawa powoduje, że właściciel gruntu, kimkolwiek i ktokolwiek to jest, traci jakiekolwiek prawo do protestu przeciwko ruchowi górniczemu na swoim terenie. Ale teraz Tusk, wyjeżdżając z Polski, panie profesorze, szanowni ojcze, przygotował specustawę węglowodorową, która powoduje, że samorządy, wójtowie, prezydenci tracą władanie nad terenem, na którym są wybrani jako włodarze, na rzecz wojewody, który jest urzędnikiem mianowanym przez premiera. I tenże wojewoda swoją nieodwołalną decyzją oddaje polską ziemię w pacht koncernom wydobywczym, głównie amerykańskim. I ich władza, proszę zobaczyć, ta ustawa leży w Ministerstwie Skarbu. To jest gorzej niż ustawa kolonialna. To już jest po prostu zepchnięcie nas do roli najgorszych Indian w okresie, kiedy zdobywano Dziki Zachód. Nie mamy już żadnych praw. I tutaj mam pretensje do PiSu, że PiS nie wycofał ustawy górniczo-geologicznej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku do Trybunału Konstytucyjnego, bo ta ustawa jest również niezgodna z konstytucją. Panie profesorze, to już nie ma co mówić larum. To już trzeba się zbroić i się bić. To już jest czas na totalną samoobronę, bo za chwilę naprawdę obudzimy się w jakiejś strasznej rzeczywistości, gdzie te nadwyżki młodych ludzi zostaną popędzone na wojnę, która się szykuje, bo Amerykanie marzą o wojnie w tym regionie. Marzą. I ta wojna się zacznie i skończy na Polsce. Dlatego,
panie Aleksandrze,
tak sobie koncerny amerykańskie wymyśliły. To jest ich zysk. Mamy 10 milionów ludzi poniżej 20 roku życia. To jest nasze bogactwo. Więc albo oni wyjadą i będą pomnażać dochody narodowe obcych państw i będą się rozmnażać jako biali ludzie, bo brutalnie się tak mówi w Niemczech. 100 tysięcy polskich pracowników rok w rok do Niemczech jest gwarantem, że się urodzi 25 tysięcy białych Niemców, bo co czwarty zrobi kobiecie niemieckie dziecko. Panie profesorze,
tak, panie Aleksandrze,
jest bardzo łagodnym człowiekiem, ale pan jako profesor ma prawo uderzyć ręką w stół. Pora naprawdę na obronę.
Dziękuję, panie Aleksandrze. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Dajmy też szansę innym. Panie profesorze, wątków bardzo wiele. Myślę, że przy tych ekonomicznych, gospodarczych głównie się, myślę, warto zatrzymać.
Tak, pomylił się pan co do roku, chyba nie 2005, pewnie 85 może pan miał na myśli. No tutaj no trudno to skomentować, bo tutaj jest dużo wątków politycznych. No i mogę pokiwać głową.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Andrzej z Podkarpacia.
Witam, panie Andrzeju.
Chciałem zabrać głos w audycji.
Panie Andrzeju, tak, jesteśmy już na antenie. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże wszystkim. Witam pana profesora.
Witam.
Ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Panie profesorze, z całym szacunkiem dla tych tytułów, które pan posiada, ale chciałem, tak jak poprzedni rozmówca, który się dodzwonił, jeszcze bardziej wsadzić kij w mrowisko, bo mówił, mam nadzieję, że mówił pan o panu Balcerowiczu, mówiąc jego imię tylko.
Tak, oczywiście, to było jasne.
Tak, oczywiście.
Więc takie formułowanie rzeczy, które pan mówił, że to ludzie, którzy, że to prawo niesprawne, że to byli ludzie niedouczeni, którzy i tak dalej, to jest wręcz o 180 stopni odwrotnie. To wszystko zostało zaplanowane z precyzją zegarmistrzowską. A to, że pan występuje właśnie i wygłasza takie rzeczy, to po prostu szkoda czasu na antenie.
Panie Andrzeju, przepraszam najmocniej.
Ale muszę to skomentować, prawda?
Tak, oczywiście, bardzo proszę, panie profesorze, tylko powiem, że no to pokazuje także bogactwo tego radia, prawda? Otwartość mikrofonu.
Ja uważam, że jak ludzie coś mówią, mają rację. Otóż wie pan, tu rzeczywiście czy ludzie niedouczeni, czy wie pan, dobrze douczeni? Nie, ja zapewniam, że niedouczeni. Natomiast faktem jest, że ci, którzy ich wykorzystali, oj, to oni byli douczeni. Oczywiście, ci, którzy ich wykorzystali, byli douczeni. Natomiast tutaj, no, ja tych ludzi znam, tam kiedyś jeszcze w roku chyba 89 czy 90, pamiętam, w Radiu dla Ciebie występowałem tam w jakiejś dyskusji z Januszem Lewandowskim, powiedziałem, że jestem marksista, bo mówiłem, że z rynkiem to nie tak. On po prostu kompletnie nic nie rozumiał tak naprawdę. I ten, jeśli chodzi Balcerowicza, no też nic nie rozumiał. Naprawdę, niech mi pan wierzy. A natomiast ci, którzy ich wykorzystali, oni to bardzo dobrze rozumieli.
Tak, panie profesorze, jeden wątek jeszcze sobie zanotowałem i teraz tak kątem oka na kartkę spojrzałem. To, co poruszył pan Aleksander, wyprzedaż polskiej ziemi. Bo to jest proceder bardzo niebezpieczny.
Bardzo ważnej rzeczy. Tak, no to ja mamy tutaj profesora Jędryska, który też w prawie geologicznym też robi co może, że tak powiem. To jest bardzo poważny problem, bo to jest rzeczywiście ostatnie nasze bogactwa, które zostały, to lasy, prawda, i bogactwo naturalne i tak dalej. No to, co, jak się formuje takie prawo, no to jest to wrogie prawo. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest wrogie prawo, ale jakiekolwiek próby zablokowania tego, no są niestety... Ja nie wiem, jak tam rola Geremka. Jak Geremek to był dla mnie żałosną postacią, szczerze mówiąc, tragiczną, tak może lepiej byłoby powiedzieć, tragiczną postacią tego wszystkiego. Natomiast tutaj mamy trudną sytuację. No jest przecież... próbujemy tutaj wiele walczyć. No ale jest bardzo trudno, bo dopóki nie ma większości parlamentarnej, to oni czy swoje jakimś takim, no, jak to nazwać, nasz brak słowa po prostu, bronią, ekipa rządząca czy parlamentarzyści bronią złych rozwiązań prawnych i bardzo szkodliwych dla Polski, to się całkowicie zgadzam. Ale niestety jest taka sytuacja, że ponieważ nasi kochani rodacy jakby oni nie dostrzegają wagi niektórych problemów i dokonują złych wyborów. Miejmy nadzieję, że następne wybory parlamentarne będą tutaj lepsze pod tym względem i uda się przełamać ten, że tak powiem, tą niekorzystną polityczną sytuację. Będzie można to prawo naprawiać. To jest jedyne wyjście. A później niestety trzeba sobie też jasno powiedzieć, nie ma innej metody, tylko zakasać rękawy i wziąć się do pracy, dlatego że bogactwo na przykład Niemców powstało dzięki znak ciężkiej pracy, prawda, i dobrej organizacji. My też musimy ciężko pracować i organizować i odzyskiwać pewne elementy, bo innej drogi nie ma po prostu. Myślę, że nawet na Zachodzie byśmy znaleźli sojuszników, chociaż ja mówiłem, ci, którzy świetnie wykorzystali tych, że tak powiem, niekompetentnych całkowicie, niech pan wierzy, to naprawdę był kompletne niezrozumienie i brak kompetencji. No to z różnych innych wypowiedzi ja to analizuję. Po prostu to wykorzystali ludzi niekompetentnych do tego, żeby swoje interesy realizować. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Panie Januszu.
Ja chciałem bardzo podziękować profesorowi za jedną rzecz. Ze wszystkim, że nie ulega wszelkim prowokacjom, bo my musimy zachować spokój. Przecież największym naszym grzechem tutaj po prawej stronie to te namiętności niepotrzebne i dlatego my często gubimy wątek. Niestety to media publiczne to nie są publiczne, to nie są media, które spełniają swoją rolę. Niestety teraz wysyłają do wszystkich osób, które miały takie pojęcie o tym radiu komorników, bo mamy akurat państwo, gdzie jest najwięcej chyba komorników aktywnych teraz i lichwiarzy różnych. Oczywiście tych przyczyn, które niszczą naszą gospodarkę, jest bardzo dużo. Pan wspomniał o nepotyzmie, który jest oczywiście na każdym kroku. W ogóle w mediach tych publicznych, za które my mamy płacić, tam jest selekcja negatywna, nie wiem, tam ktoś powinien też za to odpowiadać. A jeżeli jeden czy dwa programy pan profesor pochwalił, to jest o dużo za mało. Zresztą w hierarchii naszej wartości nie ma tych programów, które powinny być i musimy se... Dlatego te rekolekcje ekonomiczne, takie, które pan prowadzi, są dla nas bardzo ważne. Dlatego, że profesorowie mają jeden dar, że zachowują spokój i mają wiedzę. I takich audycji jest nam bardzo potrzeba. Nam nie potrzeba takich nieraz polityków, którzy po prostu no zbyt namiętnie podchodzą do spraw. Dlatego dziękuję za ten wykład. Dziękuję ojcu, że takiego gościa nam zaprosił. i nie dajmy się skłócić, bo oni po kolei kłócą wszelkie branże, pokazują jakieś rzeczy wymyślone, potem niszczą jedną, potem drugą. Do każdego oni potem dojdą i my w sumie potem jako społeczeństwo to patrzymy na siebie krzywo. Po prostu skłócają nas na każdym kroku, a my po prawej stronie nie możemy tego robić.
Dziękuję, panie Januszu. Pozdrawiam, panie profesorze, głos z Łodzi. Potrzeba, to co też mówiliśmy, debaty narodowej na argumenty merytorycznej i wypracowywania rozwiązań dotyczących tej trudnej sytuacji.
No ja myślę, to bardzo ważne, że rzeczywiście trzeba ze sobą rozmawiać, to jest najważniejsze. Ja miałem takie głosy, ludzie rozżaleni, że złe wyniki wyborów i tak dalej, no to trzeba ze sobą rozmawiać, ale spokojnie. Powoli trzeba to zrozumienie powagi niektórych sytuacji, naprawdę to prawo geologiczne, które jeden z poprzedników powiedział, i ta możliwość utracenia tego zasobu, które mamy pod ziemią, i tego, to, że człowiek staje się właściwie, przestaje być właścicielem swojej ziemi, jeżeli tam coś, no to jest po prostu, że to są rzeczy karygodne i to trzeba oczywiście zmienić, ale trzeba uświadamiać sobie, ludzie muszą, co tak naprawdę się dzieje. No z tymi wiatrakami na przykład, że człowiek jest bezbronny, prawda, bo ktoś mu postawi te wiatry, te walczymy, a to polska konstrukcja, tam taka była z Olsztyna chyba, jest niewykorzystywana, bo się w czyimś interesie się realizuje złe technologie, prawda, które są nawet już gdzieś tam na świecie, mają charakter schyłkowy tak naprawdę, bo to jest nieopłacalne. Te wiatraki, jak wiadomo, to jest nieopłacalny sposób tworzenia energii elektrycznej, generowania energii elektrycznej i tak dalej. No to są problemy. Ludzie, jak nie będziemy ze sobą, my rodacy, rozmawiać, ale spokojnie, bez jakichś niepotrzebnych emocji, no to my daleko nie zajdziemy. Musimy dochodzić do wspólnego zrozumienia wagi problemu.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bernardyna z tej strony.
Witamy,
no
panią.
Ja powiem, że na polityce to tak za mocno się nie znam, ale to nasze rozkradanie państwa właśnie, jak już zaczęliśmy wchodzić w demokrację, to się zaczęło. I powiem, że pani, która się wypowiadała z Warszawy na temat PGR-ów, powiem, że ja ze swej strony powiem, że dobrze, że padły, bo to, co pokazane było w tym filmie pan de Rosa, to było właśnie pokłosie PGR-ów. To było właśnie pokłosie, bo tam to tak jak w kołchozach rosyjskich, tam się ludzi tylko rozpijało, byle jak żeby pracowali, był doceniony ten, co pił i ten, co nic nie widział, bo ten, co uczciwie pracował, to nieraz był i gnębiony, nie dostał premii, bo wykonał swoją pracę dobrze, a ten, co popił z kierownikiem czy tam z jakimś, to właśnie był doceniony. I ja mówię, że dobrze, że to padło, bo to, co było pokazane w tym filmie, to było tylko i wyłącznie pokłosiem.
Tak, pani Bernardyno, filmem, tylko zawsze boję się generalizowania pewnych problemów, bo zachowania między ludźmi są różne i nie tylko występują w jednym środowisku, ale we wielu środowiskach. No więc, panie profesorze, no ciężko tak generalizować.
No właśnie, no mamy teraz taki problem, mogę powiedzieć, tutaj też w Prudniku, stadnina koni, która ma też swoje tereny i produkcja też jest rolna, prawda, i tak dalej. Jest to próba jakaś sprzedania tego w jakichś dziwnych okolicznościach, kiedy to znakomicie funkcjonuje w dotychczasowej formie. Ludzie i to są protesty zresztą przeciwko próbie tego dosyć dziwnego sprywatyzowania. No to są rzeczy tutaj, jak słusznie ojciec redaktor mówi, nie można generalizować. Bo jak się odpowiednio film nakręci, można różne sposób naświetlić jakieś zjawisko i negatywnie, i pozytywnie, prawda? To na pewno zależy od konkretnej sytuacji, ale najważniejszy jest jaki problem. To jest majątek, który coś wytwarza. Na tym majątku pracują ludzie. I na ten majątek powinien nadal wytwarzać i nadal powinni pracować ludzie. Tylko oczywiście jest w gospodarce kapitalistycznej taki problem, że jest problem nadprodukcji, prawda? No jak wyprodukujemy na przykład dużo owoców, prawda? I nie możemy ich wyeksportować, to jest problem, prawda? Sami tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie zjeść, prawda? Czyli nasza produkcja rolna też musi być dostosowana i do odbiorców, i do naszych wewnętrznych możliwości i tak dalej. To jest wszystko bardzo trudne zjawisko, bardzo trudne problemy. Ja akurat na rolnictwie specjalnie się nie znam, ale patrzę raczej bardziej całościowo tak na gospodarkę i muszę powiedzieć, że przede wszystkim to, że gospodarka jest zróżnicowana, składa się z różnych elementów, są lepsze, gorsze, prawda? I tutaj trzeba znaleźć jakieś dobre takie rozwiązanie, które pozwoli jak najwięcej zachować z tego, co istnieje.
Panie profesorze, do zakończenia naszych rozmów pozostało raptem 7 minut. Wiele wątków wypłynęło od słuchaczy. Patrzą czasami podobnie, czasami odmiennie. Jest trochę tego rozgoryczenia. Ta diagnoza, którą także my postawiliśmy nad polską gospodarką, no jest niezachwycająca, druzgocąca, bo ta sytuacja jest dramatyczna i trudna. Może to pytanie, które powinno zabrzmieć, gdzie szukać panaceum, gdzie znaleźć złoty środek, czy są w ogóle jakiekolwiek możliwości wyjścia z tej swoistego rodzaju zapaści, czy jest gdzieś jeszcze nadzieja, że ta sytuacja może się zmienić?
No, sytuacja się może zmienić tylko wtedy, kiedy nasi kochani rodacy dokonają innych wyborów, dlatego że tutaj mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem cementowania pewnych układów, które jak dotąd no nie były korzystne dla Polski. Nie były korzystne, było takie zideologizowanie tej ekipy, no weźmy te szpitale, prawda, pani, przy całym szacunku dla pani Kopacz, pani premier Kopacz, trzeba powiedzieć, że ona forsowała bardzo złe rozwiązania, mianowicie przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego. No to było nieporozumienie. Teraz czytam, że szpitale upadają, prawda? Nic nie mówi się o, nawet pomimo, że zostały przekształcone. Wszystko w rękach prywatnych nie może stworzyć sytuacji najlepszej, bo to nie jest tak, że pewne są dziedziny gospodarki, to nazywamy w ekonomii dobrem publicznym, czyli dobrem powszechnym. To dobro powszechne, jak się znajdzie w rękach prywatnych, prowadzi niestety do różnego rodzaju wypaczeń i zwiększenia kosztów, a tak naprawdę odcięcia części ludzi od dostępu do tego dobra publicznego, czyli czegoś, co powinno być powszechnie dostępne. Albo nawet w edukacji, czytałem dzisiaj artykuł, że próba prywatyzacji edukacji, prawda, jest nawet na Zachodzie ostro krytykowana, bo się niektórym wydaje, że jak sprywatyzujemy, będzie lepiej, i się okaże, że nie jest lepiej, jest wręcz przeciwnie, gorzej. Nie mówiąc o takich szaleństwach jak prywatyzacja więzień, no to gdzieś tam były próby w Stanach Zjednoczonych, wszyscy wiedzą oczywiście, że to było totalne nieporozumienie. Prywatyzacja domów poprawczych czy coś takiego, no prowadzi do różnego, już nie ma czasu, żeby to wszystko opowiadać, do różnego rodzaju wypaczeń bardzo szkodliwych. Trzeba przede wszystkim szukać kompetentnych takich stanów równowagi między różnymi siłami, jak już mówiłem, między tym, co prywatne, co rynkowe, a tym, co publiczne. Jak coś jest publiczne, to musi niestety kosztować, czyli musimy obywatele też płacić podatki, prawda? Tutaj nie rozmawialiśmy o podatkach, ale mówiliśmy o długu, prawda? Jak jest dług, to też się skądś bierze ten dług, prawda? Też mówiłem o długu. Dług jest tak naprawdę też skutkiem, efektem. I w pewnych sytuacjach lepiej mieć dług, niż nie mieć długu, prawda? Jak każdy, kto ma dom na przykład, prawda, to też budował zadłużając się często, prawda? Nie wszyscy z jakichś już istniejących oszczędności budowali domy, czy w krótkim czasie osiągniętych zysków, prawda? Dług jest ważnym elementem gospodarki. Tak samo zadłużenie państwa. Ale to wszystko musi być w ramach pewnego stanu dobrej równowagi, tak bym to określił. Bo oczywiście jak to jest przerysowane, za dużo kosztuje, no to też jest niedobrze. To są bardzo skomplikowane i złożone zjawiska, ale jedno jest pewne, że na czym polega też ten błąd tej całej transformacji? No, zrobione z kogoś guru, prawda, że on wszystko wie najlepiej, a tymczasem tu trzeba było trustu mózgów, jak to się mówiło, prawda? Czyli zebrać najlepszych, najmądrzejszych, wydyskutować problem. Jak ktoś uważa, że jest najmądrzejszy, no to mamy właśnie, słucham, że ten człowiek w gruncie rzeczy uważa się za najmądrzejszy, on nie jest najmądrzejszy, on jest wykorzystany przez tych, którzy, ja z tym raczej bym się skłaniał, bo ja zawsze wolę kogoś posądzać o niewiedzę, niekompetencję niż o złą wolę. I to oczywiście trudno powiedzieć, bo nie zajrzę nikomu do głowy, prawda? Pan mówi, że jestem tutaj jakimś łagodny, czy jak pan powiedział, tak. No proszę pana, no, co mam wybierać, prawda? Czy złą wolę, czy niekompetencję? Ja wybieram niekompetencję. Natomiast jak jest zła wola, to tego powinny być instrumenty państwa, instrumenty prawne, które powinny złą wolę ukarać albo wyeliminować z czynnego życia, na przykład wpływu, oczywiście nie w sensie dosłownym, tylko z wpływu na pewne zjawiska. To są szkoda, dlatego mówiłem, gdzie były nasze wywiady, prawda? Gdzie wchodzili, tutaj ewidentnie wchodzili, żeby kraść. No to nie ulega wątpliwości. Doprowadzi do likwidacji. No to gdzie był wywiad, na przykład nasz, prawda? Nasi znakomici. To jest co na pewno dużo ofiarnych, wspaniałych ludzi. Ja nie mówię, że wszyscy to są, tam byli kiepscy, ale ktoś tym źle kierował, prawda?
Panie profesorze, rozmowy niedokończone. Sama nazwa wskazuje, że całego zakresu tematu nie poruszymy, bo jest on zbyt obfity, ale myślę, że kolejne nasze spotkania w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam będą właśnie przyczynkiem idącym w tą stronę. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja.
Dziękuję
Państwu
bardzo.
Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Rzeżyński, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie, które sobie stawialiśmy, co się stało z polską gospodarką? Panie profesorze, raz jeszcze dziękuję i życzę tego, co dobre.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.